Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Państwo mi widzą i słyszą. Zaczęliśmy od razu i bez samego intra, bo sobie tutaj coś poprzełączałem. Zresztą z tego, co widzę, też mnie chyba nie bardzo widać, ale już teraz nic z tym nie zrobię tutaj z prawej strony. O, będziecie Państwo mi widzieć tak, jak mnie Państwo widzicie. To jest update oprogramowania, więc tak jest, jak jest. Witam Państwa bardzo serdecznie na live'ie. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za to, że po pierwsze tyle Państwo przyszło. Tak jest, mbote. Przede wszystkim witamy się per mbote. Ja za chwileczkę jeszcze spróbuję, momencik, bo tutaj mi się jeszcze nie wszystko wyświetla, co się wyświetlać powinno, a powinny mi się jeszcze wyświetlać tak. Po pierwsze, nie. Widzę już w tej chwili, tak, widzę już czat. Czat się wyświetla, to już jest super. Teraz jeszcze overlays. O, tak jest, mamy overlaysy. Zaraz jeszcze spróbujemy, zaraz zobaczymy, czy się mi uda, no właśnie, włączyć. I przełączyłem i dalej jest tak, jak jest. Trudno, już się w tym momencie nie rozłączymy. Także jak najbardziej będziemy w takim formacie nadawali. Proszę Państwa, no niestety, to są uroki tego, że się nie ma po prostu porządnego studia. Tak, dzień dobry, też pokój z Tobą, dobry człowieku, który witasz się per szalom. Salam alaikum. Otóż Państwa, jeżeli chodzi o mbotę, to Państwo oczywiście wiecie, że mamy nowy format. Wielu z Państwa już oglądało, ci, którzy mówią mbotę. Od razu mówię, że to nie Mbappe, bo wiele osób się witało naprawdę per Mbappe. Mbappe to jest zupełnie coś innego, czy ktoś inny mbotę, ale też blisko. To po pierwsze. Po drugie, zaraz Państwu spróbuję pokazać, jeżeli mi się oczywiście tylko uda, bo to jest niestety kwestia techniczna. Ja się dzisiaj niestety mam tutaj, tak jak mówię, był update oprogramowania i teraz zobaczymy, czy mi się to uda pokazać. Udało się pokazać? Tak jest. Tak będzie wyglądało, ponieważ bardzo, bardzo duży problem robił tutaj AI. Mówił, że zła miniatura, bo nie przyciąga ludzi. Zakładam, że ta przyciągnie, tak? Jak Państwo widzicie, jesteśmy w strojach oficjalnych, wieczorowych, choć nieco ludowych, ponieważ doktor Piasecka ujawniła swoją miłość do smoków, no to ona już musi być jako Daenerys Targaryen, prawda? I się od tego największą zabawę mają oczywiście studenci, którzy oglądają później tych swoich wykładowców poważnych, jak tam się sobie różne żarty robią, prawda? A z nimi nie robią, prawda? Albo robią gorsze. No dobrze, w każdym razie tak będzie wyglądała czołówka od smoków, czyli spotkań pod Baobabem. Od razu mówię jeszcze ostatnią rzecz, spotkania pod Baobabem będą o 13 normalnie, tak jak to zwykle, żeby już nie mieszać, prawda, tutaj zrobiliśmy pewien eksperyment. W ogóle, proszę Państwa, eksperymentujemy z tymi różnymi ustawieniami i tak dalej, po to, żeby wygrać jednak z algorytmem, który no ze względu na działania konkurencji po prostu nas próbuje zaorać, my się nie dajemy zaorać, prawda, no i trzeba kombinować. No to, proszę Państwa, rozwija intelektualnie. Znaczy, konkurencja ma szansę na stagnację intelektualną, my natomiast ciągle musimy, prawda, wiecie Państwo, to było tak, jak był taki film King Size, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, dawno, dawno temu, i tam był taki bardzo fajny tekst, jak tak jeden poszedł, a ty inteligent sieć i knuj. No więc co robimy, no co mamy robić? No dobrze, w każdym razie to już o mbotę sobie powiedzieliśmy, o sobocie też powiedziałem. Bardzo namawiam Państwa do wspierania na superczacie i w ogóle na różne sposoby. Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. To tylko dzięki Państwa hojności możemy prowadzić ten kanał, czy ja mogę prowadzić ten kanał. I ten kanał może pozostawać niezależny, a jak to, jak to można drwić ze smoków? No ona nie drwi ze smoków, no ona bardzo na poważnie traktuje smoki, właśnie widać było jako Daenerys Targaryen i tak będzie. W każdym razie również kolega Nkunku nie obraził się, że co prawda występuje w stroju nie od siebie, ale ten strój od niego jest bardzo nadmiernie skąpy i YouTube mógłby nie zrozumieć. Także występuje w stroju jak ktoś, a zresztą proszę Państwa, tak przy okazji, zawsze możecie Państwo zapytać, właśnie spróbować znaleźć, w jakim stroju będzie występował, jak już będzie dostępny oczywiście ten, aż to jeszcze raz pokażę. Pokażę, o, pokazał się. Rewelacja. Jaki to jest, w jakim stroju jest kolega Serge, to znaczy z którego regionu? Pewnie część z Państwa zaraz powie, część nie. No dobrze, w każdym razie to jest jakby pierwsza sprawa. Kolejna sprawa to jest z takich ważniejszych organizacyjnych, chyba już wszystko powiedziałem. Aha, no właśnie, na tym superczacie możecie Państwo nie tylko zadawać pytania, ale również możecie Państwo składać życzenia, także możecie Państwo komuś czegoś życzyć. hejterom wiadomo co w co, prawda, algorytmowi wirus w serwer, jak jeden z państwa, nie wiem kto to wymyślił, ale to jest jedno z państwa, które, znaczy jeden z komentatorów, który już 100 lat temu to wymyślił i pisze to bez przerwy, a ja cały czas nie jestem, jak już to widzę, to zanim zrobię screena, to mi to gdzieś przelatuje dalej i nie jestem w stanie. Może algorytmowi wirus w serwer to jest szczere życzenie. Tak, za dużo polokokty, zgadza się. Kenia, no ale to chodzi mi o jaka to jest, jakie to jest grupa etniczna, tak? Żeby to już, kto nie lajkuje, ten Rzymianin, tak jest, dokładnie. Patrzcie, proszę o lajkowanie. Dużo kciuków, dużo komentarzy, komentarze pod filmem, proszę Państwa, to wszystko. Państwo robicie wspaniałą robotę. Przepraszam, to już jest ostatni moja taka dygresja. Powiem Państwu, że dzięki Państwa mobilizacji, to naprawdę każdy AI, którego się pytam, a się pytam już z nimi sobie zrobiłem taki mały Sanhedryn, także sobie siedzimy, prawda, i rozmawiamy. Albo jak Państwo wolicie, Majlis Szurę. I one tam, zresztą napuszczam jedne na drugie, jeden na, przez to jest coś pięknego, jak jeden AI mówi o drugim, że ten drugi to jest taki tego, bo to trzeba inaczej myśleć, to przez to jest fascynujące. Także mam te bajki robotów Lema tylko na żywo. Natomiast one wszystkie mówią o jednej rzeczy, że o, Masajem został, bardzo dobrze. Dobrze, jest powiedziane Masaj. Otóż tutaj chodzi o to, że wszyscy piszą, że jest znakomita publiczność, bardzo wyedukowana, bardzo zdyscyplinowana, że komentuje, że się angażuje i w ogóle to jest największy atut tego kanału. No niestety, no, brakiem atutu jest to, że tam ci ludzie, którzy są, że tak powiem, spoza tego stałego grona, zanim staną się stałymi widzami, to oni niestety przypływają i odpływają w zależności od tego, czy jest strona na głównej stronie YouTube'a, a YouTube promuje w tym czasie poprzednią, pojawioną nagle zdolność pewnego innego kanału i w tym momencie jak ktoś obejrzy tamten albo nawet ma zasubskrybowany, to podpowiada tamten, no bo był pierwszy. Ja oczywiście mogę się ścigać, zrobić zamiast o 13 godzin, 11, no ale to jest bez sensu, tak? On zrobi o godzinie 9.30 i tak dojdziemy do drugiej nad ranem pewnie. No dobrze, Masaj, Kenia, Tanzania, bardzo dobrze, tak jest. Karawano, słuchacze, tak jest, witam Państwa. Kto nie wie, jaką konkurencję, to tu dobrzy ludzie podpowiedzą. Natomiast teraz wracamy już do spraw, chciałem powiedzieć, poważniejszych. No więc, proszę Państwa, najpierw opowiemy sobie o Putinie. Opowiemy sobie, proszę Państwa, o Putinie, ponieważ no ja oczywiście tutaj tak się zaczytałem w ogóle, tak mnie zafascynowała ta historia dzisiaj, co osiągnął Putin w Chinach. Prawdę powiedziawszy, teraz to już się nawet boję powiedzieć, bo tak, zdaje mi się, że stała się to sprawa polityczna i ten, kto powie, że coś nie osiągnął, to jest ten dobry, no bo osiągnął mniej, a jak ktoś jeszcze powie, że osiągnął mniej niż Trump, to jest w ogóle tak prozachodni, że praktycznie czerwoną czapeczkę dostanie for free od razu pocztą. Natomiast jeżeli ktoś powie, że podobnie został potraktowany, no to jest wiadomo, symetrysta paskudny, natomiast jeżeli ktoś powie, że coś jednak osiągnął, rozumiem, że to jest zadeklarowany skarpetko-sceptycyzm i no więc ja niestety tutaj będę musiał tak, ja powiem jak jest, tak? Przeczytałem po prostu u nas chyba w 6 publikatorach po kolei, że jak Państwo sobie zróbcie sobie w Google, co osiągnął Putin tam w Chinach, to zobaczycie Państwo, że tam jak się te nagłówki pojawią, to tam generalnie ze wszystkich nagłówków wynika, że nic nie osiągnął. Za wyjątkiem do rzeczy, które zacytowało po prostu wypowiedź Pieskowa. Znaczy z oficjalnej wypowiedzi wynika, bo ja już chciałem, wiecie Państwo, chciałem sobie zażartować, dzisiaj przygotowałem taki fajny żart, bo no, mało kto się spodziewał, że uda się coś Putinowi osiągnąć w kwestii rury, bo tam wszystkie inne rzeczy, proszę Państwa, to są didaskalia, tak? To są ozdobniki, prawda, na marginesach. Najważniejszy jest ta rura, prawda, czyli no i właśnie chciałem tak powiedzieć, że tutaj, że to będzie Putin pierwszy bez Rurykowicz na przykład, albo bez rury po prostu, tak jak tam Mieszko tam bez nogi i tak dalej, więc tutaj krótko mówiąc, chciałem sobie tak żartować, że to będzie nowa dynastia, prawda, nie Putinów, tylko bez Rurykowiczów. No więc okazuje się, że nie, że jednak się dogadali. To znaczy, że tutaj Pieskow powiedział coś takiego, że osiągnęli porozumienie dotyczące budowy gazociągu Siła Syberii 2. A na marginesie to już drugi raz je osiągnęli, albo trzeci. To ma, znaczy w założeniu to ma być 50 miliardów metrów sześciennych i że strony uzgodniły już najważniejsze kwestie związane z projektem, ale część szczegółów nadal wymaga dopracowania. I to podaje również Ilja Nowosti. Więc między innymi porozumienie już obejmuje przebieg gazociągu oraz sposób realizacji inwestycji. Natomiast to, czego nie ma na pewno jeszcze, to nie ma harmonogramu prac. Natomiast moim zdaniem to, czego już nie napisali, to nie ma tam jednej rzeczy, bo chodzi o to, że po pierwsze Chiny mają z tym gazociągiem pewien problem. No bo tak, z jednej strony Rosja różne rzeczy może jeszcze w przyszłości robić, ale raczej się na Chiny nie obrazi. Chyba że Chiny zajmą całą Syberię, ale wtedy nie będzie potrzebny ten rurociąg. Więc krótko mówiąc, prawdopodobnie, co więcej, Chiny są zbyt odporne, żeby być wciąganymi przez Rosję w różne rosyjskie przygody na Zachodzie, bo tak to można powiedzieć, bo ta ukraińska nie musi być ostatnią, więc to jakby dla Chin jest bezpieczne. Natomiast Chiny po pierwsze podobno uważają, że ja sobie dzisiaj jeszcze poczytałem komentarze też w oficjalnej prasie chińskiej i tam się tak przebijały takie sugestie, że no gaz nie jest przyszłościowy, tak, że gaz przynajmniej jako paliwo energetyczne, że dla nich ten gaz bardziej jako surowiec chemiczny. Oto tak, natomiast no generalnie mają perspektywę odchodzenia od wszystkich tych spalanych, czyli od ropy naftowej i od gazu, co prawda w dalekiej perspektywie, no ale to też, państwa, takie kryzysy jak obecne no przyspieszają to, że tam wszystko teraz będzie jeździło na elektryczność, tak? Więc i tak to mniej więcej wygląda. W związku z tym to jest jeden problem. No i drugi problem to są oczywiście kwestie ceny. Jestem przekonany, że oni się nie są w stanie dogadać, nie w sprawie tego, że rurę tam położyć. No rurę to się, takie rury się kładło, powiedzmy, i nie w takich miejscach. Natomiast problem jest, tym bardziej, że tam no, teren średnio trudny jest jednak dlatego. Szczególnie tam to, ten przebieg przez Mongolię jakoś tam tak wykombinowali, że tam nie trzeba będzie tam miliona jakichś przepompowni stawiać. Natomiast nie chcą się dogadać co do wolumenu, czyli żeby, krótko mówiąc, zagwarantować, bierz lub płać dany wolumen. I druga kwestia to jest co do ceny. Podobno Chiny chcą cenę taką, jaką, z jakiej korzystają niejako przeciętni Rosjanie. No ale przeciętny Rosjanin dostaje tą cenę dotowaną. W związku z tym to jest cena mocno nie po kosztach nawet. Podobno, a w związku z tym to jest cena w ogóle niedostępna, chociaż rzekomo Białoruś, zdaje mi się, przed wojną jeszcze dostawała, czy potrafiła dostawać w takich cenach. No oczywiście tutaj zarobek wtedy dla państwa rosyjskiego jest minimalny, a wydatek jest bardzo duży. Z drugiej strony Chińczycy też nie bardzo się chcą zgodzić na tą stałą ilość, no ale to wiecie państwo, to w takiej sytuacji mogą powiedzieć, dobra, to dzisiaj wezmę 10, jutro 40, a pojutrze 50. No więc ja mówię o tych milionach metrów sześciennych, w związku z tym no to oczywiście dla takiego właściciela tej rury, prawda, oraz złoża jest skrajnie niekorzystne. I tak sobie rozmawiają, wiecie państwo. Był kiedyś taki dowcip o Mao, Breżniewie i Tygrysie. On jest długi, więc ja go państwu za bardzo nie będę opowiadał, chyba żeby się będzie bardzo domagać. Ale w każdym razie, jeżeli ktoś państwa zna, bo to strasznie stary dowcip, on tam pokazywał istotę, czyli tego, to jak Chiny negocjują. Moim zdaniem, ja to opowiadałem zwykle na zajęciach na jakichś MBA, jak jeżeli miałem okazję uczyć, bo zwykle uczyłem tych takiego właśnie biznesu interkulturowego, prawda, czyli robienia biznesu w rozmaitych środowiskach kulturowych. Wbrew pozorom, ponieważ mam całkiem spore doświadczenie, często złe zresztą, prawda, ale to na moich błędach, prawda, mogą się uczyć studenci, więc no mniej więcej wiem, jak to wygląda i miałem tę okazję robić nieraz. To nie znaczy, że ten model mi odpowiada, ale mniej więcej wiem, jak oni to robią i to jest naprawdę wymaga anielskiej cierpliwości albo właśnie znajomości takich dowcipów. No dobrze, w każdym razie to jest, jeżeli chodzi o rurę, to prawdopodobnie się dogadali, czyli będziemy mieli jeszcze 356 kolejnych spotkań dotyczących tejże samej rury, ale już jest bliżej niż dalej. No to jest, mówię, kluczowe kwestie, o których nie mówią, bo po pierwsze nawet jeżeli się dogadają na temat ceny, to jej nie ujawnią, to jest zwykle ściśle strzeżona tajemnica, a po drugie nie powiedzą też o tych woluminach, bo to też jest tak, że to jest ściśła tajemnica, to zresztą ma wielki wpływ na rynek i tak dalej. No ale krótko mówiąc, na pewno jest to pewniejszy dostawca dla Chin niż na przykład taki Katar, który to Katar nie wiadomo, kiedy w ogóle będzie w stanie znowu ten gaz wysyłać, że tak powiem, w eter. Więc tak to mniej więcej wygląda. O, jest teraz tak, super czat szóstka. Czy na froncie ukraińskim widać jakieś czołgi albo helikoptery? A myśmy se od Forestów, Abramsów i Blackhawków nakupili. Boże, chroń Polmos, bo na trzeźwo to jest nie do przyjęcia. Znaczy, jeżeli chodzi o nasze dobro, tak, dobro Polmos, prawda, oczywiście tak jest, pozdrawiamy. Natomiast ja nie wiem, co się, proszę Państwa, znaczy, ja mogę Państwu powiedzieć tak, jeżeli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską, to mogę za każdym razem, jak o tym opowiadam, to powołuję się na bardzo konkretne źródło, a Państwo sobie później możecie ocenić, czy ono jest prawdziwe, czy nie. Albowiem nie dysponuję zdolnościami profetycznymi i nie jestem w stanie stwierdzić, co tam tak naprawdę się dzieje. Tak? Znaczy, prawda jako taka to jest coś, czym zajmuje się filozofia się zajmuje. Prawda, piękno, wartościami absolutnymi. Podczas konfliktu zbrojnego prawda jest ostatnią rzeczą, której można oczekiwać od stron. To tak jak w konfliktach indyjsko-pakistańskich, każda strona wygrała, różnice w podawanych danych w stratach różnią się tam, nie wiem, jedna strona mówi, że straciła sama 5 czołgów, druga strona 1000, druga strona mówi, że nie miała 1000, bo miało w ogóle wszystkiego 600, ale straciła tylko jeden, a tamta z druga strona dopiero 2000. I tak możecie Państwo sobie, albo na przykład liczba ofiar, widziałem takim opracowaniu, od 3 do 70 tysięcy, no takie widełki powiedzmy, więc tak samo jest niestety. To jest tak samo niestety jest z tą wojną ukraińsko-rosyjską. Nie wiem, co się w tej chwili dzieje. Mamy opisy. Znaczy, jedno jest dla mnie prawie pewne, bo jeżeli sami ci tak zwani rosyjscy milblogerzy, pamiętajcie Państwo, oni są prorosyjscy, prowojenni, ale często antykremlowscy, przy czym najczęściej, jeżeli Kreml krytykują, to ze względu na jego jakąś niezdolność do zrobienia czegoś, tak? Na przykład niezdolność do wygrania jakiejś wojny. I wtedy krytykują, tak? No, tam, że niekompetentni dowódcy, że tam są bardzo często niektóre ciekawe rzeczy z frontu, pewnie dla hobbystów się pojawiają, bo oni krytykują jakiś konkretny manewr, o którym tak naprawdę, że był zrobiony, to się dowiadujemy od takiego milblogera. Więc u nich jest jakoś tak smutno, no, po prostu. Jakoś tak nie ma tego hurra entuzjazmu i to jest chyba najbardziej niebezpieczne dla Putina. Więc to, że on tam pojechał i przywiózł kolejną obietnicę rury, to jest jakiś tam sukces. Znaczy, na pewno nie można powiedzieć, że wrócił z niczym, bo jednak coś podpisali, tak? Notabene od razu Państwu powiem, i to jest jeszcze druga moja sprawa dotycząca już tej wizytu Xi Jinpinga. Ja nie wiem, ja jestem gdzieś tam daleko w kolejce, więc zobaczymy, może tam się kiedyś załapię na audiencję jakąś generalną u niego. Myślicie Państwo, że żartuję, to nie jest wykluczone wcale. Natomiast od razu Państwu powiem, że na przykład Trumpa odsądzano od czci i wiary, że on nic nie załatwił, podczas gdy dzisiaj jest naprawdę taki ogromny artykuł właśnie w Xinhua, tylko w tej wersji chińskiej, nie w wersji angielskiej. W wersji angielskiej to tam są trzy słowa na krzyż, a w tej wersji chińskiej jest naprawdę na tam parę stron szczegóły dotyczące tego, co już załatwili, do czego się dogadali, jak te rady już funkcjonują, jakie kolejne kroki podjęli. Tam są konkrety dotyczące tego właśnie koncesjonowania, mięsa, zakupy, kto kupuje. Nie ma tylko harmonogramu, prawda, w jakim czasie, ale to jest wszystko, co to jest później opędzone jakimś jednym zdaniem w prasie amerykańskiej. No ja rozumiem, że na Trumpa też jest shadow ban, ale z drugiej strony to jest no, jakieś tam osiągnięcie. Co więcej, niezwykle ważna dla nas wiadomość, że tutaj widać, że te rozmowy są naprawdę, ponieważ one są robione przez fachowców z obu stron, a nie przez polityków, więc one tam idą niezwykle sprawnie. I co więcej, są takie o tyle optymistyczne, co jest optymistycznego, no, że nie będzie kolejnej wojny handlowej, totalnej, prawda, w którą my jeszcze zostaniemy wciągnięci, jakby nam wojen było mało, tak? Jak Państwo pamiętacie, tam u Pawliaków i Karguli, jak było, że tam ileś tam wojen z sąsiadami nie licząc, tak? Tak, ale trzeci raz będziemy wyzwalani. Przyszło przywyknąć, więc no, nie mamy na to ochoty. No dobrze, proszę Państwa, super czatu. Życzenia są dla mnie rozkazem. Tutaj zobaczmy dalej. Nie ucina zasięgów. Nie wiem, proszę Państwa, to jest tajemnica Bolisznela. Na przykład w zaprzyjaźnionym ze mną innym kanale, nie powiem którym, dzisiaj znowu ich zdemonetyzowali, bo użyli notabene jako cytatu nazwy organizacji terrorystycznej, która kiedyś robiła taką słynną prowokację z bombami w Warszawie, prawda? Była taka, no Państwo pamiętacie, nie mogę powiedzieć, jak ona się nazywała. Proszę też nie pisać na czacie, bo nie wiadomo, co tutaj, to też nie wysadzi wszystkiego w powietrze, ale zacytowali ten, odwołali się, odwołanie nie tego, drugie się odwołali, trzecie się odwołali, dalej się odwołują, a mają zdemonetyzowane. Są po prostu szaństwa, są równi i równiejsi, jak szaństwa Orwell, no czysty. Pani prorektor, więc wiadomo, władza absolutna. No, no tak, no. Ser, doktor, szacunek za humor, ma być żart z USA. Okej, to zaraz będziemy ten super czat, kolejny i super czat. Bardzo proszę opowiedzieć długi dowcip z tygrysem. Teraz jakie jest zdanie na temat doktora, to będzie kolejne, na temat utworzenia wspólnej armii europejskiej, zgodę, że projekt taki nie utknie w biurokracji na wieki. Dobra, to najpierw opowiem, w takim razie trudno, ten dowcip z tygrysem, musicie państwo uzbroić w cierpliwość. Właśnie to nie jest dowcip, to jest bardziej przypowieść, tak? Otóż wyobraźcie sobie państwo dawne czasy, z jednej strony jest Mao, z drugiej strony, załóżmy, niech będzie Breżniew, tak? No i idzie sobie z jednej strony granicy Mao, z drugiej strony Breżniew i są na polowaniu ze swoimi świtami. Nagle, właśnie to odłączyli się od tych świt, nawet nagle środkiem granicy, gdzieś tam, prawda, na Dalekim Wschodzie, biegnie tygrys. Obaj się wymierzyli swoje karabiny, strzelili, tygrys pada. A więc podchodzą do siebie i Breżniew rozpoczyna. Witam, towarzyszu Mao. O, witam, towarzyszu Breżniew, odpowiada Mao. No gratuluję, obaj strzelaliśmy, prawda, do tygrysa. No tak jest, towarzyszu Breżniew, odpowiada Mao. No i ja strzelałem. No tak, towarzyszu Mao, oczywiście. No wy też strzelaliście. No tak, przecież strzelałem, towarzyszu Breżniew. No jest towarzyszu Mao, więc ja trafiłem tygrysa, tak? No tak, towarzyszu Breżniew. Czyli tygrys jest mój. No tak jest, towarzyszu Breżniew. Dobrze, to popilnujcie tutaj chwilę, ja pójdę tylko po swoich ludzi, prawda, oni tam sanie wezmą i zaraz zabiorą tego tygrysa. Wraca Breżniew po chwili. Stoi sobie Mao, nie ma tygrysa. Towarzyszu Mao, pyta się Breżniew, gdzie jest tygrys? Jaki tygrys, towarzyszu Breżniew? Nie no, zaraz, zaraz. Szliśmy razem, no tak. Po obu stronach granicy, no tak, towarzyszu Breżniew. I obaj strzeliliśmy, no tak, towarzyszu Breżniew. Ale no, ja strzeliłem i wy strzeliliście. Tak jest, towarzyszu Breżniew. No to ja trafiłem. No tak, towarzyszu Breżniew. I wy nie trafiliście. Jest, towarzyszu Breżniew. No i tygrys padł. No tak, tak jest, towarzyszu Breżniew. No i mieliście go tutaj popilnować. Jest, towarzyszu Breżniew. No to gdzie jest tygrys? Jaki tygrys, towarzyszu Breżniew? To jest koniec tego dowcipu. W każdym razie, proszę Państwa, to jest, jeżeli ktoś z Państwa się chce uczyć negocjacji z Chińczykami, to macie Państwo w ten sposób instrukcję obsługi. Prawie jeden do jeden. Jak ktoś to robił, to na pewno wie, widział, prawda, albo podobnych zachowań doświadczyć. Oczywiście niektórzy są bardziej, już odchodzą od tych starych wzorców, ale ten generalny rys pozostał. Proszę Państwa, drugi temat, który chciałem z Państwem jeszcze poruszyć, zanim przejdę do bardzo fajnych pytań, bo bardzo fajne pytania dostałem. Od razu mówię, że jeżeli ktoś z Państwa teraz jeszcze zadaje pod postem, to proszę już tego nie robić, proszę zadawać tutaj na czacie, bo ja teraz nie mam możliwości kolejnego ekranu odpalenia, mam tylko jeden ekran, więc już mi się więcej nie mieści, krótko mówiąc. Ale tak, mamy otóż spisek w Iranie. Otóż spisek w Iranie, ja tylko chciałem powiedzieć, ja dzisiaj o nim mówiłem, o tym obszernie, w związku z tym odsyłam Państwa oczywiście do tego dzisiejszego odcinka o godzinie 13. Ja tylko Państwu powiem, że no jest to rzecz niezwykła. Po pierwsze, najbardziej mi się podoba, że ktoś do mnie pisze pytanie, że o, podobno był taki spisek. Tak, witam wiernego widza, ale proszę obejrzeć odcinek o 13, tam o tym było bardzo dużo. Natomiast to, co jest ciekawego, proszę Państwa, to pewna filozofia, bo pewnie, ponieważ nasze media tego jeszcze nie odkryły, odkryją pewnie jutro i będziecie Państwo jutro czytali o tym spisku, no u mnie możecie dzisiaj o 13, znaczy tym odcinku o 13. Natomiast tutaj pojawiają się już pierwsze komentarze, które moim zdaniem popełniają ten sam mniej więcej błąd, który popełniają Amerykanie. To znaczy, próbują dziennikarze i publicyści, dlatego to jest ważne, dlatego o tym opowiadam, tłumaczyć jak gdyby ten pomysł na ten spisek próbą racjonalności amerykańskiej. To znaczy tak, dla Stanów Zjednoczonych rzeczywiście byłoby super, gdyby w Iranie doszło do przewrotu, najlepiej jeszcze demokratycznego, a już zupełnie najlepiej, żeby tam jakiś lokalny zwolennik Ameryki został tymże jakimś prezydentem, naczelnym kapłanem, ultra-ajatollahem, czy jakby to się tam nie nazywało, prawda, w tej nowej, załóżmy, odnowionym Iranie. Natomiast no też właśnie ci sami krytykują niesamowicie również Trumpa, że przecież tutaj liczni amerykańscy doradcy, którzy nie bali się mówić, więc to są ludzie, którzy normalnie to by te purpurowe serce dostawali, czy jakieś tam inne medale kongresu za odwagę. U nas Virita Tutti Militari pierwszej klasy, bo w zasadzie sekundę po tym, kiedy tam się wygłosi nie taki komunikat, to się wylatuje. Trochę tak jak u nas, no ale tam jednak tamci są więksi, są mocarstwem. Więc krótko mówiąc, oni tam wszyscy właśnie krytykują to, że to był no, niemądry pomysł, żeby nie powiedzieć nawet głupi, a co było natomiast głupiego w tym pomyśle? A głupiego w tym pomyśle to było tylko tyle, że wybrano człowieka, który jest skrajnie antyamerykański, skrajnie antyrzymiański, który w ogóle jest słynnym denialistą różnych wydarzeń z II wojny światowej, nie będziemy rozwijać, bo wiadomo, algorytm. I generalnie jest lekko postrzelony, przy czym nie fizycznie, tylko, że tak powiem, mentalnie. A co więcej, jeszcze jego całe otoczenie to jest po prostu jakiś przekręt na przewalaczu, prawda, i Ponzi z Hekem i inne tam cuda, więc no po prostu już chciałem użyć nazwisk do dwóch słynnych najbardziej afeszystów, jak się zaczynała tylko transformacja, ale zapomniałem, że jeden z nich teraz komentuje mnie zresztą też na jednym z kanałów. No więc właśnie tak. Więc krótko mówiąc, to jest właśnie, więc w tamtym kraju, no u nas się może wynosi na piedestały różnych takich, natomiast no tam się na przykład w Iranie niespecjalnie różnych skazanych przestępców promuje, a jego całe prawie otoczenie to są ludzie, którzy siedzieli, będą siedzieć, mają zarzuty, są ścigani, uciekli. No i generalnie, plus jeszcze jakieś gigantyczne afery bankowe, afery związane z pośrednictwem handlu ropą, bo zdaje mi się tam podprowadził, chciałem powiedzieć jakoś bardziej dosadnie, no ale podprowadził tam jakiś człowiek właśnie z jego otoczenia pieniądze, które były, bo tam były wtedy już embargo na ropę i krótko mówiąc chodziło o to, że był pośrednik, który tam pośredniczył, przez niego szła ropa irańska, on sobie zostawiał zyski i prowizje i potem nawiał, no przecież na pewno się nie rozliczył, tak? Zresztą powszechne zjawisko niestety. Więc krótko mówiąc, i takiego człowieka chcieli zrobić prezydentem czy nowym przywódcą Iranu. Więc nie dość, że antyzachodni, antytamtokrajowy, antyamerykański, to jeszcze no, generalnie ludność, ja proszę Państwa, o nim akurat kiedyś miałem okazję rozmawiać z jednym ze specjalistów, naprawdę bardzo dobrych, notabene z Iranu i to takiego z Iranu, Irańczyka z Iranu, a nie z Iranu kogoś tam innego. Takiego no, człowieka na pewno z bardzo dobrym wykształceniem politologicznym i ja się go pytałem wtedy w kontekście wyborów. I to było jakby wybory, to ja sobie właśnie próbowałem poukładać tą mapę, tam właśnie wtedy poznałem cały tę sylwetkę Kalibafa, właśnie Pezeszkiana i tak dalej. Ten człowiek mi powiedział, że Pezeszkian ma szansę na zostanie prezydentem, chociaż wszystkie sondaże mówiły, że tak nie jest i został. Jest tym bardziej szapoba. No ale wracając do Dremi, on właśnie wtedy, ja się zapytałem wtedy Ahmadinejada, dlaczego go tam po raz enty skreślili z listy. Czy to jest jakaś zemsta, kwestia polityczna? I on tam człowiek mi wytłumaczył, że generalnie no, człowiek ma niskie poważanie, ponieważ no, delikatnie mówiąc otoczenie, w którym się otoczył, to jest po prostu regularna mafia. On tu użył jakiegoś tam innego sformułowania, no, ale my używajmy europejskiego. Więc krótko mówiąc, no nie jest to osoba wysoce poważana. I nagle Amerykanie, cały plan ataku na Iran, bo to jest istota, cały plan ataku na Iran opierają na opowieści kogo? No łachapiachu oczywiście jak zwykle, ponieważ to w tamtym kraju powstał ten spisek i ten pomysł. Notabene zrobił to, zresztą przedstawiał go też ten Barnea, który tam się, zdaje mi się, nazywa, on się oryginalnie Brunner nazywa, no ale ja muszę to wytropić, bo nie sprawdziłem, ale jeżeli tak, to będziemy używali tego od Klossa, prawda, tego kryptonimu. Więc teraz to już algorytm oszaleje, będzie sprawdzał, tam się zapętli, jak będzie teraz sprawdzał to, co, o czym ja mówię. No ale w każdym razie chodzi o to, że oni właśnie powiedzieli, że to jest znakomity plan i oni ten plan mają i właśnie jak się tylko, że tak powiem, odeślę do Jerozolimy Chameneiego, to tamtego się wyniesie na, on tam zrobi przewrót, prawda, lud za nim pójdzie i będzie everybody hooray, prawda? No więc okazało się, że po pierwsze no, odesłano Chameneiego do Jerozolimy. Tego próbowano uwolnić przy pomocy bombardowania. Jak ja to przeczytałem, to pomyślałem sobie, no dobra, to teraz ja mało nie oplułem ekranu. Na szczęście nie piłem mojego koktajlu Miedwiediewo. Tak, aż tak muszę brać. Widzicie Państwo, tutaj coś ogranicza. No coś się coś w tym software'ze jest niestety, no, to taki jest niestety sprzęt półprofesjonalny lub amatorsko-profesjonalny, że takie cuda się potrafią dziać. Ale mam nadzieję, że Państwo bez mojego prawego ramienia Państwo jakoś wytrzymacie do końca. I otóż oni go próbowali uwolnić tak, że go zbombardowali. No więc i mało go nie ubili notabene, tam się ledwo wyszedł, ranny notabene, wszystkich mu tam jego ochroniarzy, którzy byli, bo on jeszcze jakiś tam areszt domowy miał czy coś podobnego, ubili, a jego nie trafili i to miało być właśnie jego uwolnienie. No ja rozumiem, że do płaszczyzny astralnej, tak, albo uwolnienie do wieczności, tak. No i później mogliby Amerykanie rzeczywiście osadzić takiego, że to dopiero przywódca, prawda, że no już... jakby odporny na choroby, tak, i tak dalej. Co prawda trzeba używać medium do rozmów, ale zawsze. No więc krótko mówiąc, więc to się nie do końca udało. Natomiast w czasie tego samego ataku, i dla mnie to jest najciekawsza rzecz w tym całym właśnie spisku irańskim, jak się okazuje, tylko teraz nie wiadomo, kto dokładnie atakował Chameneiego. Czy Chameneiego atakowali i to jego otoczenie, bo tam było zebranie u Chameneiego, jak się okazuje. I tam kto... atakował, czy Rzymianie, czy Amerykanie. Jeżeli Rzymianie, to byłoby idealnie, by się wszystko pasowało i ta układanka by wchodziła nam... Jak Polski by się po prostu zazębiły nam. Dlaczego? Ponieważ jak dzisiaj Amerykanie przyznają właśnie w czasie tego ataku, który można było zrobić i wcześniej, i później, bo Chamenei cały czas siedział w biurze. Więc wyczekano takiego momentu, gdzie będzie u niego zebranie, uwaga, wszystkich tych ugodowców i wszystkich tych, z którymi Amerykanie chcieli się dogadywać i negocjować. I oni odeszli razem z Chameneim właśnie w tym ataku. Dlatego właśnie tam Trump powiedział, rzeczywiście było, ja pamiętam taką wypowiedź, on powiedział, no tutaj mieliśmy takich ludzi, ten, ale zdaje mi się, że część z nich no, odeszła, czy coś takiego na nieszczęście. Jakoś tak, to było mniej więcej takie sformułowanie. Okazuje się, że tak rzeczywiście odeszła. W związku z tym proszę zobaczyć, jaka jest sytuacja. Czyli tak, w ataku ginie Chamenei, giną wszyscy ci ugodowcy, którzy mieli z Amerykanami rozmawiać. Natomiast państwo położone tam, gdzie chce zaproponować jakiegoś takiego par excellence zakapiora, który jeszcze na dodatek no, jest nielubiany u siebie, nie ma poważania u siebie w kraju, ma raczej ma łatkę, znaczy może został wybrany, gdyby jakaś mafia chicagowska, prawda, na niego głosowała, ale mało kto więcej. Znaczy on ma jakichś tam zwolenników, ale nie jest ich ani dużo i to poważanie jest naprawdę nieduże. Więc co by się wydarzyło dalej? No wybucha wojna domowa, tak? On by poszedł, jacyś jego zwolennicy, być może ma jakichś zwolenników jeszcze w armii czy w innych miejscach, a z drugiej strony byliby wszyscy ci, którym by się taki przywódca szczególnie jeszcze nie podobał. Notabene on został, zdaje się, w ogóle zwerbowany, bo tam, proszę Państwa, podróżował na Węgry. Węgry to w ogóle jest drażliwy temat politycznie, ale kto tam na te Węgry nie pojedzie, to potem prawie, że dostaje paszport tamtego kraju, więc on tam pojechał i go, zdaje mi się, tamten kraj tam zwerbował, stąd w ogóle był ten pomysł. No więc, proszę Państwa, i wszyscy ci właśnie amerykańscy dziennikarze odsądzają od czci i wiary, mówią, to delikatnie mówiąc, głupi pomysł i w ogóle jak się Trump mógł na to nabrać. Znaczy, jak mógł na to pójść, przecież to jest nieracjonalne. To jest nieracjonalne dla Amerykanów. Natomiast jeżeli podejmiemy założenie, którym ja jestem co do niego przekonany, że dla tamtego kraju akurat, znaczy wiecie Państwo, którego, to czyli dla państwa położonego tam, gdzie chce, celem nie jest demokratyczny, silny, gospodarczo jeszcze zaprzyjaźniony ze Stanami Zjednoczonymi Iran, bo takiemu Iranowi zawsze on może być zaprzyjaźniony ze Stanami Zjednoczonymi, a dalej, prawda, nie lubić państwa położnego tam, gdzie chce, albo może nagle znielubić. Co przy tym rozwoju technologicznym, gospodarczym, armii i tak dalej, przy zdjętych sankcjach, może spowodować, że za te 3 lata to nawet nie zauważy, jak tam ten kraj, który tam leży pomiędzy jednym akwenem wodnym a drugim, to tak delikatnie powiedzmy, czy też jedną wodą a drugą, to się może zmienić tam układ polityczno-etniczny w wyniku działań takiego nowego Iranu. W związku z tym, krótko mówiąc, tamten kraj jest bardziej zainteresowany, żeby tam po prostu kamień na kamieniu nie został i żeby Iran wyglądał mniej więcej tak jak Syria po 14 latach wojny domowej. W związku z tym dokładnie coś takiego fundowano. Gdyby Ahmadinejad rzeczywiście próbował przejąć władzę, to mielibyśmy nie dość, że wojnę w tym czasie trwającą z Iranem, znaczy ze Stanami i z tamtym krajem, to jeszcze mielibyśmy jakiś zalążek wojny domowej. To jest, proszę Państwa, jedna teoria, więc ja uważam, że to jest prawdziwe. Ale też, proszę Państwa, żebyśmy sobie trochę już pospiskujmy dalej, bo wiem, że Państwo też takie dywagacje, przynajmniej niektórzy z Państwa lubią. Otóż no, mamy taką sytuację, w której ujawnienie tego, szczególnie dzisiaj, może być próbą zupełnie inną. To znaczy może być też tak, i ja tego wcale nie wykluczam, że kontrwywiad IRGC wykrył od swoich źródeł, czy z jakikolwiek inny sposób, wykrył, że rzeczywiście państwo położone tam, gdzie chce, ma wysoko ulokowanego agenta, z którym dogadywali się w sprawie przejęcia władzy. I właśnie to, że dzisiaj jest taki wielki artykuł o Ahmadinejadzie, może być równie dobrze próbą odwrócenia uwagi od tego agenta. Czyli ujawniamy, że naszym człowiekiem jest Ahmadinejad. Jeśli chodzi o plutony egzekucyjne i inne cuda, nie oponujemy specjalnie, róbcie sobie co chcecie, no przecież to nie jest nasze państwo, wasza sprawiedliwość. Czyli krótko mówiąc, pozbywają się człowieka, który przynajmniej w deklaracjach był niezwykle antyzachodni i antyrzymiański. To z jednej strony, a z drugiej strony chronią w ten sposób swojego agenta, czyli kierują uwagę kontrwywiadu irańskiego na tego akurat człowieka, a nie na tego, który na przykład naprawdę jest tym agentem. Taka też jest możliwość, bo w innym przypadku ujawnienie takich tajnych dokumentów i takiej tajnej operacji, to jeszcze potwierdzenie tego na dodatek, no jest delikatnie mówiąc mało funkcjonalne. Więc macie państwo tajemnicę, prawda, szpiegowskiego spisku w Iranie i to na pewno jeszcze nie jest końcówka. Jak państwo macie do tego pytania, to też proszę zadawać. I jeszcze, proszę państwa, mamy ostatnią rzecz, jeśli chodzi o moje takie gadanie. Widzę, że wielu mamy widzów, 4300 osób po 35 minutach, proszę państwa. No poprzednio to wszyscy, to, a może balkon zamknęli, ludzie nie mogą wychodzić na balkon, żeby palić, więc wrócili na imprezę. Proszę państwa, impreza jest tutaj, rozkręca się. Ostatnia jeszcze rzecz, to jest oczywiście problematyka bulandyjska. Ja jej rzadko kiedy dotykam, ale teraz mam pewną wizję. Otóż... Nie wiem, czy państwo zauważyliście, ale nie wiem, co ja, proszę, nie śledzę tego, co mówią nasze media, więc niestety mogę tutaj coś opowiadać, jakieś herezje, znaczy państwo mogliście coś u nas przeczytać innego. Natomiast wiem, co piszą media zachodnie, w tym również Stripes, Star and Stripes, prawda, i tak dalej, które piszą o różnych sprawach wojskowych. No więc ja uważam, że my mamy, wiecie państwo, ja nie pamiętam tych wszystkich teorii Bartosiaka, przyznam, bo no, mnie one, nie, proszę państwa, teorie geopolityczne niestety męczą, ponieważ ja znam bardzo dobrze teoretyków geopolityki i po prostu dla mnie to jest coś niestrawnego w ogóle, więc staram się tego unikać jako dziedziny geografii politycznej, natomiast, czy jakiegoś tam nurtu w geografii politycznej, natomiast oni tam mieli jakieś takie, no toś mi może podrzuci, niepewność strategiczna, pewność strategiczna, coś strategicznego było z jakimś takim innym przymiotnikiem, co, nad czym powiedzmy tam jak się wypowiada go, to trzeba jednocześnie dostać jakiegoś tam, znaczy aplauz na stojąco. Więc, no nie pamiętam, było takie sformułowanie. W każdym razie to, co jest w tej chwili w Polsce, to jest bezsilność strategiczna moim zdaniem, bo to już inaczej tego nie ma, nie można nazwać. Po pierwsze to, że jednak minister obrony najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych dowiaduje się z prasy, i to nie polskiej, że, a może i z polskiej dopiero przeczytał, że ulubiona brygada, że tak powiem, ale to jest jakie, to jest cudo rotacji, nie wiem, czy państwo zauważyliście, bo tak normalnie to rotacja jest taka, jeden wyjeżdża, drugi przyjeżdża. No można oczywiście się rotować dookoła, jak ten Sztyrlic na tym, na rondzie, prawda, że tam za każdym razem tego swojego tam z innej służby, prawda, mijał i było, żeby Sztyrlic zejść z ronda, a tutaj oni się tak rotajtnęli, że jak się zawrócili, to już tam poszli, prawda, i zostali w tym Teksasie. Więc ja mam, proszę państwa, po pierwsze tak, mam kilka koncepcji. Pierwsza koncepcja jest taka, że jeżeli chcemy ich mieć tutaj znowu, to wydajmy im wizy turystyczne. Może oni tutaj jako turyści wrócą. Zawsze będzie raźniej. Trzeba im powiedzieć, że no dzięki działalności waszego szefa, czyli Pita Hekseta, jeszcze przez jakiś czas możecie tam wjechać gdzieś tam pod Gołdap, nie posiadając wizy rosyjskiej, prawda? No bo to tak się może w tym kierunku skończyć, to już trochę mniej żartując. Ponieważ to jest tak wyraźny sygnał, że Amerykanie zrobią nic i że Amerykanie generalnie położyli Trumpa na tej części świata, że to głowa boli. Znaczy, to jest taki prezent dla Putina. On tam po prostu powinien, nie wiem, no jeżeli oni tam za każdym razem piją po takich komunikatach, no to tam, prawda, to ten facet ma już tam 400 wątrobę od początku roku przeszczepianą, bo to się inaczej nie da. Co więcej, jeszcze to jest takim podawane z takim komunikatem, który nasi łykają po prostu. To jest dla mnie najbardziej, to w sumie co ma ten tygrysek biedny dalej robić? Jak Pitt jeszcze Hexet mówi, że Polska to jest taki dobry sojusznik. To jest taki dobry sojusznik. Wiecie Państwo, to dobry sojusznik, dobry, podaj łapę, służyć, masz ciasteczko, dobry sojusznik, dobry, dobry, pogłaszczemy, prawda, po tej mordce jeszcze i za uchem, dobry sojusznik. Ten sojusznik tak, jak się go robi w Trumpa, to nie dość, że nie protestuje, nie dość, że nie strzela jakiegoś focha, to jeszcze mówi, że to jest super, tak miało zawsze być, jest w porządku, a nawet jak mu to na kamiennych tablicach wykują i przyniosą, takie 10-tonowe głazy naprzeciwko MON-u postawią i postawią, nie będzie tej brygady. To oni powiedzą, nie, nie, to wiecie Państwo, to takie anomalie geologiczne się pojawiły, ten kwarc się tak poukładał, prawda, i tyle. Więc krótko mówiąc, a poza tym jeszcze właśnie, jak jeszcze napisali, że przecież to jest wszystko zgodne z doktryną America First, którą przecież Trump ogłosił. Co prawda, jak Państwo pamiętacie, Trump powiedział, że te 5000 żołnierzy z Niemiec to może do Polski prześle, bo Polacy chcą, a tamten, a Polska jest takim świetnym sojusznikiem, on się w ogóle tak kocha prezydenta. Właśnie prezydent chyba jeszcze nie wydał głosu, ale w sumie co on ma powiedzieć, no? Co on ma powiedzieć, że oni się dalej, proszę Państwa, to jest tak, że nawet jak już tutaj w jakimś tam, co prawda ja akurat niespecjalnie wierzę w to, no ale załóżmy, jeżeli rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, że sobie Putin przypomni, że do Wisły to było w zasadzie przez jakiś czas historii jego, to ja przypuszczam, że znowu będzie, no tak, 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 panowie, tak, tak, no przyjdziemy na waszą imprezę robioną przez Związek Uchodźców, tak, Rzeczypospolitej, w Chicago na przykład i tak dalej. To jest, znaczy takiego bezsilności strategicznej, jaką w tej chwili mamy, no nie było wcześniej. Bo z drugiej strony, proszę Państwa, ja oczywiście, no nie mówię, nie jestem specjalistą od wojskowości, ale dużo czytam. Znaczy jest wielu, którzy mówią, że są, też nie są, a ja mówię, że nie jestem, bo nie jestem, ale proszę Państwa, dużo czytam i sobie poczytałem, naprawdę są takie bardzo ciekawe opracowania białoruskie na przykład, gdzie oni tam właśnie się bawią tymi grami wojennymi, porównaniami i tak dalej. Zresztą tutaj jeden z jakichś takich polskich specjalistów, też takie rosyjskie, też białoruskie, tłumaczył na polski i pisał, że to jego. No w każdym razie były takie właśnie te gry wojenne i oni tam, ja pamiętam jak dziś, że oni najbardziej się bali, wbrew pozorom, tutaj właśnie do tych Amerykanów. I że w ogóle we wszystkich tych grach wojennych to też, żeby tam jakby to ich ominąć, żeby nie tknąć, bo oni wiedzieli, że tam naród prosty, no, a ma tego tyle, że jak się rozpędzi, to do tego, powiedzmy, pod Borodino, prawda, dojedzie i dopiero się zorientuje, że chyba wyjechał z Polski, bo na razie przeszło wszystko jak przez masło. No, oczywiście, może trochę przesadzam, ale tam oni się tej brygady po prostu bali. Tam było powiedziane, że tam w Polsce 3 dywizje, z czego 4 w formowaniu, czy coś takiego, z czego tak naprawdę to są dwie, których się bali. Znaczy, ja opowiadam o tym, co przeczytałem, proszę Państwa, więc możecie Państwo powiedzieć, że to jest nieprawda. Albo oni mieli złe, ale to pisał jakiś tam sztabspułkownik, prawda, u nich w tej kartoflanej armii, który się zajmował właśnie czymś takim i on tam pisał, że jest żelazna dywizja, tak, to jest ta, która gdzieś tam w okolice Warszawy broni, no i właśnie jest ta tam brygada pancerna amerykańska, że jest to najgroźniejsza formacja w ogóle bojowa w Polsce i jeszcze przy wsparciu lotniczym to ona może tą całą armię białoruską to nawet nie zauważy, tak, że tam ją pozamiatała i nawet, no właśnie, i zrobiła to po podwieczorku, a przed kolacją. Natomiast mówili tam, że jeszcze jest polska tam dywizja, która jest na Pomorzu, ale zanim ona dojedzie, to panie... I są oczywiście wojska nieziemców, które jak będą wyruszać, prawda, to będzie to wojna stuletnia, tak? Przy czym oni w 99 roku już podejmą decyzję. Tak to mniej więcej tak to było opisywane. Teraz jest jakby jakaś nowa gra wojenna, więc pewnie koleżanka dr Piasecka będzie na pewno opowiadała o tym pod Baobabem, bo oni biorą, wiecie Państwo, tutaj ci ludzie tam z kolegium, którzy są tam naukowcami na pełno etatowymi, oni biorą udział w takich różnych, albo brali, albo biorą udział w takich różnych grach wojennych, jako tam, no koleżanka to Paulina, zdaje mi się, jako jeszcze pracownik MSW, potem Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, naczelnik, to tam w takich... Ona takie gry wojenne to wciągała nosem. No ale krótko mówiąc, znowu nawiązałem do... To był wtrend a propos prezydenta, ale naprawdę zupełnie niezamierzony, tak? No w każdym razie tak to mniej więcej wygląda, więc jesteśmy dobrym sojusznikiem, wytresowanym, nie oponujemy, natomiast no, jesteśmy... No, w czarnej dziurze, prawda? Nawiążmy do jakiejś fizyki. teraz i rzeczywiście nie wiem, czy jest w ogóle, czy... Znaczy ja najbardziej się obawiam, że poza kolejnym plecakiem ewakuacyjnym, tym razem z przodu, prawda, to nie ma żadnego pomysłu, co z tym zrobić. Bo jednak perspektywa konfliktu bez Amerykanów i z niewiadomą, ogromną niewiadomą, którą zresztą sam premier, pamiętajmy, też Donald nam tutaj wieszczył, że tam kraje natowskie pozostałe, to one tam artykuł, jak się mówi do nich artykuł 5, to nagle mają tą taką nabytą, tą nabyty brak percepcji dźwięku, tak? Takie tłumiące słuchawki, wiecie państwo, jak są takie małe słuchawki, one teraz bardzo często tłumią dźwięki, to jak się u nich tam mówi artykuł 5, to i tłumi, prawda? Nic po prostu nie przechodzi. Więc no w takiej sytuacji i bardziej prawdopodobne jest to, że Rosja nawet małymi siłami, nawet takimi, które gdzieś tam sobie zostawi na Białorusi na przykład po ćwiczeniach, czy takimi 16-20 tysięcy żołnierzy, jak zdaje mi się w tej ostatniej grze wojennej było, że sobie wjedzie do tego, a z drugiej strony tam parę tysięcy od strony Kaliningradu, że sobie wjadą, a nasi to nawet, to tylko ta inspekcja, inspekcja transportu drogowego i ta służba celno-skarbowa, bo oni zawsze stoją na S8, więc oni po prostu będą tam jako jedynym tym bastionem. Cała reszta nawet nie zauważy. Nasz MON, prawda? Nasz MON poczeka, aż Washington Post to napisze na pierwszej stronie, że tam nam zajęli, powiedzmy, ten przesmyk suwalski. Oczywiście to nie u nas, tylko na Litwie. A i może u nas zajmą, prawda? Też się nikt nie zorientuje. No dobrze, proszę Państwa, więc to jest jak gdyby, to są te rzeczy, o których Państwu chciałem opowiedzieć w ramach dykteryjek. Nie wiem, czy Państwu się, proszę zadawać pytania, szczególnie na superczacie, dopóki się super, teraz ja sobie przewinę jeszcze na normalny czat, żeby to nie było tak, że ja tylko mówię. No i co z tego, tak? No dobrze, ja tutaj nie będę tego wrzucał, bo zaraz się ktoś znowu oburzy, no ale możecie Państwo sobie poczytać, tak? Siad, podaj łapę, tak? Nie jeszcze, proszę Państwa, jest służyć, prawda? Dobry sojusznik, tak? Wiecie Państwo, to w sumie tak. Samotność strategiczna Polski. O, samotność strategiczna Polski, dobra, okej. Okay. Poczucie, damy ciasteczko, tak jest. Wiecie Państwo, co tak jest? Krokodyle ich nie przepuszczą. Tak, proszę Państwa, wiecie Państwo, dlaczego nie przepuszczą? Bo to jest nie to, że nacisk na oś, to jest oś zła. A oni się osłoną od osi. Nacisk na oś zła i tyle. No dobrze, myślę, że nikt nie zaatakuje Polski. Ja też uważam, nie oddamy nawet guzika od munduru, nawet kiedy tam były w tym kurierze polskim przed wojną, wojny nie będzie, taki wielki tytuł. Okej, okay. A tu się okazało, że nie. No dobrze, proszę Państwa, natomiast tutaj przechodzimy teraz do pytań, które Państwo nadesłali, bo są bardzo ciekawe, więc mam nadzieję, że się uda. Ja od razu mówię, że mogę pozdrowić różne osoby, ale na superczacie. Taką mamy zasadę tutaj, nie odchodźmy od... Świat oparty na regułach, tak? Na całym świecie już reguł nie ma, tutaj jeszcze są. Bardzo dobre pytanie. Otóż tak, na starych filmikach z Saddamem widać, jak żołnierze, urzędnicy czy plemienni przywódcy, gdy się z nim witają, całują go w ramię. Czy może pan wyjaśnić ten gest? Czy jest to coś charakterystycznego dla kultury arabskiej, czy może dla samego Iraku? Otóż, proszę Państwa, to jest tak, że całowanie w ramię ma bardzo głębokie korzenie w arabskich tradycjach beduińskich i plemiennych. I to jeszcze na dodatek symboliczne. One oczywiście różnie wygląda i w ogóle te zwyczaje powitalne wyglądają różnie w różnych jeszcze częściach świata arabskiego, ale to ramię ma kilka przynajmniej symbolicznych znaczeń. Po pierwsze tak, ramię jest to od katif, prawda? Jest to wsparcie, moc, dźwiganie ciężaru odpowiedzialności, ochrona, prawda? No i generalnie można też komuś przy tego, w związku z tym i protekcję jeszcze. Więc to jest jedna rzecz. Po drugie jest to gest uniżenia, bo to jest gest wasalny. Ale to jest gest bez upokorzenia. No bo upokorzenie to byłoby, że musiałby paść na twarz, prawda, tak jak zwyczaj, który mam nadzieję, że wkrótce wejdzie do protokołu Białego Domu, więc paść na twarz, prawda, i tam całować stopy, no to jest gest upokorzenia, tak? To jest niewolniczy gest, prawda? Zresztą pamiętajcie Państwo, że w kulturze arabskiej generalnie niewolnictwo było też głęboko zakorzenione, a u tych ludzi, którzy są salafitami, oni starają się odtwarzać tamte, no wszystkie zwyczaje, więc i prawa z tamtego czasu. No ale tego nie ma, tak? Może być na przykład pocałunek w rękę, ale znowu pocałunek w rękę jest uznawany za gest bardzo jednoznacznie miłosny. I o ile właśnie, no właśnie, ja kiedyś miałem taką naprawdę super śmieszną sytuację, w której, a dobra, już nie to, już, w sensie, krótko mówiąc, nauczyłem się, że to tego, oczywiście miałem z drugiej strony, to akurat w Tunezji było, więc takie francusko-tunezyjskie małżeństwo, więc byli tolerancyjni wobec niewiedzy, ja byłem wtedy bardzo, bardzo, bardzo młody, to było jakieś 70 kg temu albo więcej. No i właśnie kiedyś miałem taką sytuację, w której jakaś bardzo młoda i zresztą niezwykle atrakcyjna dama, bo trzeba pamiętać, że są różnice jeszcze duże pomiędzy Tunezją, prawda, i na przykład Lewantem, a krajami tymi arabskimi z Półwyspu, to też, przepraszam za taką dygresję, więc ona się właśnie ze mną powitała, całując mnie tam po policzkach, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, delikatnie mówiąc, no to ja ją z rewerencją pocałowałem w rękę. No więc potem mi wytłumaczono, że generalnie pocałowanie w rękę to już w zasadzie jesteśmy już po zrękowinach, no i trzeba tam te, jak już nie wiem, się na tym nie da, jakieś swaty słać czy coś takiego, no w każdym razie to jest moja przyszła małżonka praktycznie. Więc no oczywiście wyjaśniłem, przy dużym śmiechu wyjaśniono mi nieporozumienie, opowiedziano mi, no ja mówię, takie różne zwyczajowe gafy zdarzały mi się parę razy, no przeżywalność moja spadła w pewnym momencie do niewielkiego procentu, ale jakoś tak mi się zawsze wychodziło mi jakoś szczęśliwie. W każdym razie to jest taki rytuał. Akurat przy Saddamie to jeszcze było dodatkowo, właśnie on bardzo lubił, bo to jest wtedy on, jest pasterzem, tarczą i tak dalej. Tak na marginesie od razu Państwu powiem, że są naprawdę duże różnice przy tych różnych całowaniach się. Po pierwsze, jeżeli już mówimy pomiędzy mężczyznami, o ile w ogóle dochodzi do kontaktu fizycznego i oczywiście mówimy o powitaniu, chociaż różne rzeczy się na powitanie robi, ale mówimy o uścisku ręki, od razu mówię. To rzeczywiście tylko prawą ręką. Proszę pamiętać, prawa ręka, lewa jest nieczysta. Lewa służy do różnych nieczystych czynności, również higienicznych, prawa jest tą czystą. Od razu mówię, że to nie jest absolutną regułą, to jest bardziej zwyczajowe. Po drugie, jeśli chodzi o pocałunek w policzek, to one są zwyczajowo, no tak jak ktoś miał z Rosjanami na wschodzie, prawda, to wszyscy wiedzą, się tam wszyscy po uszach całują, więc tutaj my jesteśmy przyzwyczajeni, ale do nich to przyszło właśnie ze wschodu, z Azji, prawda, i wcześniej z krajów arabskich, to jest zwyczaj azjatycki tak naprawdę chyba. Natomiast to jest zwykle dwa lub trzy takie pocałunki. Można pocałować kogoś w czoło, to jest wobec osób starszych, to może być król, szejk, dziadek, ale zwykle spokrewnionych, zaprzyjaźnionych, także wśród obcych się nie całujemy po czole. Szczególnie jakby ta druga strona uciekała, prawda, to tym bardziej. Jeśli chodzi o kobiety, to w ogóle to jest bardzo skomplikowane, bo to wszystko zależy od lokalnej nieobyczajowości, nawet powiedzmy sobie etnicznej czy religijnej, tylko to po prostu zależy nawet od zwyczajów społeczności, o tak bym powiedział, a i danej rodziny. W związku z tym najlepiej to jest bezdotykowo do tego podchodzić. Jeżeli zwykle jest tak, że będziemy mieli, prawda, położenie ręki na sercu, prawda, to jest gest powitania i na tym lepiej poprzestać. Na pewno nigdy mężczyzna pierwszy nie wyciąga ręki, prawda, czeka, aż to zrobi to kobieta. Jeżeli to zrobi, to można tą dłoń uścisnąć. Najczęściej wśród muzułmanów nie zrobi. Z leworęcznymi to jest osobna sprawa na osobną fatwę. Mają problem, krótko mówiąc. Teraz tak, natomiast może być jeszcze jedna rzecz, którą możecie Państwo zobaczyć i możecie się tym zdziwić. Ja co prawda, niestety to się najczęściej podobno jeszcze można zaobserwować w Omanie, na wsiach, na których nie byłem, więc nie widziałem tego nigdy w życiu na oczy, jak gdyby w Omanie. Natomiast podobno właśnie w Omanie jest to częste, to jest, ale też podobno też, to się jest muadżaha, to jest w Emiratach podobno właśnie, no mówię, nie widziałem. Natomiast wiem, że jest. To jest tak, że się na przykład pociera nosami, jak u tych mieszkańców Arktyki. Ja też nie wiem, czy wolno mówić ich nazwy, więc, bo to jest YouTube, pamiętajcie Państwo, tej nazwy różne, mogą różne rzeczy zrobić. W każdym razie jest tak, jest takie właśnie albo całowanie w nos, czego też nie widziałem, albo właśnie takie pocieranie nosami i to jest odpowiednik tego pocałunku. Oczywiście jak Państwo macie tam, nie wiem, Liban, Jordanię, Syrię, Palestynę, oni są, ci już są tak sekularyzowani, prawda, że można różne rzeczy pokazywać, ale nie wiem, czy Państwo nie wiem, czy Państwo kiedyś oglądaliście, to był film Teheran bodajże. I tam była taka coś, że ta pani, która tam była agentką, zrobiła pewien gest, którego od razu powiedzmy sobie nie zrobiłaby, gdyby tam była rzeczywiście fachowcem. No nie była fachowcem. Są różne gesty, to od razu powiem, że różne gesty z pokazywania albo tego właśnie lajkowania u nas tutaj, albo pokazywania ok, prawda, czy coś takiego, te gesty europejsko-anglosaskie bardziej, oj, proszę uważać z nimi niesamowicie, nawet w Grecji, czy nawet w Turcji, aż w Turcji szczególnie, możecie trafić na jakiegoś człowieka, czy jak zobaczy, że cudzoziemiec, no to może stwierdzi, że człowiek nie wiedział, ale ja widziałem kiedyś taką scenę, że tam mało, jak tam jakiś gość pokazał coś takiego tureckiemu sprzedawcy, to tureckie, to później w następnej scenie odrywano tego tureckiego sprzedawcę od tego gościa i to tam czterech go próbowało oderwać i nie bardzo się udało. Więc lepiej, no one są głównie, bo większość z tych gestów, które my znamy właśnie jako gesty aprobaty, one zachęcają do szczerej, pięknej i męskiej miłości. W związku z tym niektórzy się mogą zdenerwować z drugiej strony. To takich rzeczy, proszę Państwa, to jest, takich opowieści jest bardzo, bardzo dużo. Zresztą niektóre takie dyktryki się też to właśnie na różnych MBA-ach, się właśnie uczy tego, bo czasami, proszę Państwa, to może kosztować firmy albo korporacje naprawdę duże pieniądze. Bo po prostu można w ten sposób zerwać w ogóle relacje między firmami, które na przykład są przez rok negocjowany kontrakt, bo się ludzie po prostu obrażą z drugiej strony. Inuici można mówić, tak, no właśnie o Inuitów chodzi, tak? Otóż, proszę Państwa, to jest pierwsza sprawa, więc to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to było pytanie o Kalibafa. Czy tutaj Kalibaf się podobno pokłócił? Proszę Państwa, informacje o tym, że tam się ktoś z kimś pokłócił, najczęściej są, jakbyście Państwo popatrzyli się na źródła, to w jakiś dziwny sposób dotrzecie do takich źródeł, które mają taki dziwny alfabet z prawej do lewej pisany i nie jest to alfabet arabski. Więc to do tego trzeba przechodzić do porządku dziennego albo szukać potwierdzeń rzeczywiście w źródłach irańskich. Trzeba pamiętać, że w Iranie też są różne frakcje, więc zawsze ktoś napisze. To nie jest tak, że to jest kraj tak centralnie kierowany. Jak nie Irna, to Isna. Jak nie Isna, to ta Mehr, prawda, ta agencja półoficjalna. Jak nie oni, to ktoś z Turcji napisze, bo oni mają tam bardzo dobry wywiad, krótko mówiąc, w Iranie, albo jak nie tutaj, to w Pakistanie napiszą. Więc krótko mówiąc, te wszystkie plotki są najczęściej, pojawiają nam się jako element dezinformacji. Ja wiem, że Kalibaf jedyną rzecz, którą powiedział, i to jest w ostatniej chwili, zacytuję, sprawimy, że wróg pożałuje każdego nowego ataku na Iran. Otwarte i tajne działania wroga pokazują, że dążą do nowej rundy wojny. Ludzie mogą być pewni, że nasze siły zbrojne wykorzystały okres rozejmu w najlepszy możliwy sposób, aby przywrócić swój potencjał. Sprawimy, że wróg pożałuje każdego nowego ataku na Iran. I tak dalej. Ja natomiast jeszcze powiem jedną rzecz. Otóż Państwo na pewno słuchaliście Trumpa, co prawda już nikt go nie słucha specjalnie, ale on powiedział ostatnio, że kraje arabskie do niego przyszły i go poprosiły, żeby on nie atakował Iranu. No więc kraje arabskie powiedziały, że go o nic nie prosiły, że to jest wszystko nieprawda, jak zwykle. Czy kiedy będzie można kupić u pana w komisie wielbłąda? No chcę zaznaczyć, że zgłosili się do mnie tutaj widzowie, świadoma i wyedukowana publiczność, które, że powiedzieli, że oni robili coś takiego i przygotowują mi w tej chwili propozycję, także jest szansa, że ten pod nowym światłym kierownictwem, tym razem ten sklep ruszy po prostu. No, oni będą go prowadzili, prawda, z moim jakimś tam błogosławieństwem. Ja postawiłem tylko warunki, że to nie może być tak, żeby ktoś nie dostawał przez 2 czy 3 tygodnie odpowiedzi, albo nie dostawał zwrotu pieniędzy na przykład, co też się zdarzało, więc albo tego typu cuda. No i to będzie zagwarantowane w umowie, jeżeli tę umowę nie dotrzymają, to po prostu stracą tę koncesję moją, prawda, i mogą sobie robić sklep, ale już bez moich gadżetów. No dobrze, teraz jest tak, pytanie, powinien pan zrobić odcinek albo kilka specjalnych, gdzie opowie pan trochę anegdotek ze swojej pracy, różnic kulturowych itp. To bardzo ciekawe. Wiem, że bardzo ciekawe, ale nie o wszystkich rzeczach można opowiadać. Okej, to wiecie państwo sobie myślicie, że to tak jest. Ja na przykład dlatego też nigdy nie informuję, gdzie jadę. Jak państwo widzicie, jak jadę, to gdzieś jadę i gdzieś jestem, a potem skądś wracam. Bo wiecie państwo, to jest tak, że ja znam parę osób takich, które się właśnie tak afiszowało, szczególnie do krajów egzotycznych, jeżeli się jeździ, a potem czekał na nich komitet powitalny. I z tymi komitetami powitalnymi, no, panie doktorze, miał być wieczorem kawał z dzisiejszego odcinka. No, przecież opowiedziałem go przed chwilą. Więc będą wielbłądy, będą prawdopodobnie takie pacze, to jest Wunderwaffe, takie pacze jak wojskowe, wiecie państwo, takie na rzepy. Bardzo zresztą fajne. Czy będą tam książki? Państwa, wydawnictwo Altenberg ma swój sklep internetowy, możecie państwo zamówić. No, jest dodruk, notabene księgi dżihadu, więc jeżeli chcecie kupić księgę dżihadu, to bardzo proszę. Tam natomiast tutaj w sklepie nie, bo po prostu taka jest umowa z wydawnictwem. Zresztą w wydawnictwie ten sklep, te książki są tanie, z niewielką marżą. Ja zobaczyłem, że te moje książki jakieś tam inne księgarnie sprzedają po 70-100 zł. Nie, ta książka zdaje mi się kosztuje w tej chwili 50 chyba 5 zł plus wysyłka, tak? I tyle. No komitet nie zawsze z kwiatami. Kwiaty też się mogły pojawić, chrześcijański pochówek, prawda, zawsze się... A arafatki, nie wiem o co chodzi z arafatkami. Dobrze, w każdym razie teraz tak, ja już mówiłem Państwu, jak Państwo zadajecie pytanie, to proszę pamiętać, że tego poprzedniego Waszego tekstu często już nie widać i ja po prostu nie wiem wtedy o co chodzi. Teraz jest kolejne pytanie, pan Krzysztof Woźniak pyta, mam pytanie względem właśnie wyborów w USA i midterms, bo z tego co pan mówił, to kandydaci Trumpa wygrywają w 80%, może nawet w większym procencie, od razu zaznaczam, ale czy w tej sytuacji jak wyglądają kandydaci Trumpa? No, musiałem się przesłać, bo już zachrypłem. Więc jak wygrywają kandydaci Trumpa, to dużo republikanów nie pójdzie na wybory, bo taki jest zwyczaj, twardy elektorat, ale liczą się głosy niezależnych. Od razu Państwu, i tam jest tak dalej, więc ja rozumiem to pytanie, natomiast od razu Państwu powiem, że tak, że ja to sprawdziłem, nie mam teraz niestety tych danych, ale powiem, a tutaj mam, to jest jeszcze pytanie właśnie o to, tak, czy niezależni, czy świństwo, jakie zrobiono Massiemu, zaszkodzi republikanom, czy Messi jako niezależny kandydat miałby, czy Massi miałby jakieś szanse w wyborach, czy niezależni kandydaci są w ogóle wybieralni? No więc to są dokładnie bardzo podobne pytania, proszę Państwa. Więc tak, po pierwsze Trump ma szansę przegrać te wybory midterms, choć nie wiadomo jaką większością. Tam się teraz dzieją cuda nad urną. Pamiętajcie Państwo, że te wybory odbywają się według procedur stanowych. Tam nie ma ujednoliconego kodeksu wyborczego, o co notabene Trump próbował apelować, ale potem się zorientował, że to jednak jest lepiej, że tak jest. I oni tam teraz zmieniają granice okręgów wyborczych. W związku z tym ja czytałem tylko jakichś mądrych specjalistów stamtąd, takich psefologów, którzy, psycholog to jest taka osoba, która bada relacje między środowiskiem geograficznym, zachowaniami społecznymi. To naprawdę jest coś takiego. Otóż Marcin Palada jest na przykład takim psefologiem właśnie, tak? Czyli od tego dokładnie specjalistą. Więc wracając jeszcze adrem, więc oni tam stwierdzili, że z tych 20 kilku przewidywanych, utraconych głosów przez republikanów, to już stopniało ta przewaga do 10, tylko dzięki tym zmianom. Poza tym Trump tam jeszcze próbuje narzucać różne reguły wyborcze niektórym stanom, tym, gdzie mu się nie podoba. A poza tym, no jeżeli chodzi akurat o tego, więc to może mogą być różne cuda. Jeśli chodzi o niezależnych, tak, oni będą mieli ogromne znaczenie przy wyborach prezydenckich i w niektórych stanach, szczególnie w takich stanach, które są stanami wahającymi się, to tam rzeczywiście wszyscy ci prawie niezależni, tam 60 do 70% głosują w tej chwili na demokratów, to się wyraźnie przesunęło, nawet czasami w niektórych kwestiach nawet więcej popiera demokratów i tam kto by... Za wyjątkiem Kamali Harris, bo tego by już nikt nie zdzierżył, ale kto by się tam nie pojawił ze strony demokratów, to pewnie zagłosują na nich właśnie dlatego, żeby nie na Trumpa. Natomiast u Massiego jest problem, bo Gallrein wygrał proporcją 55 do 45, natomiast demokraci dostali, ta demokratka dostała 30 108 głosów, a w sumie na demokratów w tych prawyborach oczywiście oddano około 41 tysięcy. Specjalnie to sobie wynotowałem dla pana, który zapytał. I to wygląda a republikanie jak się ścierali, to tam tych głosów było zdaje mi się 90 tysięcy, czyli dwa razy więcej. Czyli krótko mówiąc, o właśnie, tutaj jest bardzo dobre pytanie, przepraszam, jako kierowca tira chętnie pozyskam drogą kupna wielbłąda do kluczy, pozdrawiam. No wiecie Państwo, ten wielbłąd, sobie wyobraziłem te kluczyki, ten łeb wielbłąda wsadzony przez tą szybę tego tira i tak człowiek jedzie tą autostradą i ciągnie tego biednego wielbłąda. Trzeba będzie duży łańcuszek zrobić do tego, ale z takim wielbłądem w wersji 1:1 na pewno kluczyków nie zgubicie. No, wiele można zgubić, ale wielbłąda trudno zgubić. Więc dobra, ale wróćmy tak do Adrem, więc chodzi o to po prostu, że po pierwsze tam on nie mógłby startować zgodnie z prawem Kentucky, jak sprawdziłem, bo to jest Kentucky 04 okręg, jest bardzo republikański, Trump miał tam prawie 67% głosów, w związku z tym po pierwsze musieliby wtedy demokraci, niezależni i zwolennicy Messiego razem się skrzyknąć przeciwko republikanom. Trzeba pamiętać, że no, republikanie mogą nie chcieć zagłosować na Massiego ze względu na to, że to jest no, zdrada, prawda, i głosowanie przeciwko republikanom. Co prawda, no, niezależni też się zdarzają, Sanders na przykład u demokratów, no ale tutaj chyba tak nie będzie. To jest za trudny okręg, co więcej, no on krótko mówiąc nie miałby szans, tak? to jest za wysoki, ten okręg jest zdecydowanie republikański. W związku z tym, ktokolwiek tam nie startuje z partii republikańskiej, ma tą nominację w kieszeni. On by się tylko musiał poróżnić znacząco z resztą. Znaczy, tym bardziej, że on tak źle nie wygrał, bo on tam, znaczy nie przegrał, bo on przegrał 10 punktami. W związku z tym, no, ale gdyby teraz zaczął takie numery robić, no to u republikanów jest skończony. A tutaj jego wartość polegała na tym, że on był republikaninem, ale rozsądnym. Więc takich rozsądnych Trump wycina wszędzie. Tutaj zresztą pochwalił się AIPAC, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości. AIPAC to jest taka organizacja rzymiańska, która, że tak powiem, wspiera wszystkich tych, którzy kochają państwo położone tam, gdzie chce, i zwalcza tych, którzy nie kochają. I oni się pochwalili właśnie, że to był dobry wybór, że to właśnie dzięki ich głosom, prawda, i ich pieniążkom. $30 milionów wydano na to, żeby się ten Massie nie dał wybrać. Ale to mówię, tu nie ma szans. Sprawdziłem też pole, które są, czyli te badania opinii publicznej. Tam nie ma po prostu na to miejsca. Teraz jest kolejne pytanie przysłane do mnie. Pytanie, czy jest możliwość pełnej dekolonizacji ziem od wielkiego cieku wodnego do małego cieku wodnego bez jakiejś większej wojny typu N? Czy likwidacja będzie korzystna dla Jordanii, Libanu i Egiptu, czy wręcz przeciwnie? Tutaj, proszę Państwa, poruszamy bardzo skomplikowaną problematykę i algorytm nie lubi takich dywagacji, nawet teoretycznych, ale, proszę Państwa, no to jest... No wyobraźcie sobie, proszę Państwa, wyobraźcie sobie, znaczy po pierwsze tak, nie, na razie nie ma takiej możliwości, chociaż jest faktem, że za którymś razem atak czy na Turcję, czy na Pakistan, bo to są kolejne potencjalne cele, no może się skończyć dla tamtego kraju niedobrze, bo tamte kraje są dosyć duże i na nie atak, nawet atak przy pomocy broni niekonwencjonalnej, nie oznacza wcale całkowitego zniszczenia tego kraju, wbrew pozorom. Natomiast no, tutaj wystarczą dwie bomby i nie ma, tak? I generalnie, jak ktoś będzie chciał na pielgrzymkę tam później pojechać, to w ołowianej piżamce, no bo inaczej się nie da, czy tam w ołowianym tym zbroi. Więc to jest, więc no, takie, coś takiego może się też zdarzyć. Tym bardziej, że tam, jak Państwo widzieliście dzisiaj, Ben Świra, jak pokazywał, jak on upokarzał tych biednych wycieczkowiczów z tej flotylli, notabene, proszę Państwa, gdyby oni jeszcze dopłynęli do wód, ale oni zostali gdzieś tam pod Cyprem, czyli daleko zostali zgarnięci, a teraz on tam ich no, robił różne rzeczy. No ale wiecie Państwo, no facet wie o tym, że on i... Zresztą, proszę Państwa, jemu, jak jeden z komentatorów powiedział bardzo ładną rzecz, mi się to bardzo podobało, że teraz on wypowiedział prawie, że wojnę Włochom, natomiast dzień wcześniej Smotrich wypowiedział wojnę całemu światu. Będzie całym światem walczył. To są ich reakcje na to, że dostali zaproszenie na jedną stronę do Hagi. I jak tam pojadą, to moim zdaniem Haga będzie miejsce stałego pobytu Haga. Od dzisiaj do plus nieskończoności. Więc oni tak właśnie reagują na to mniej więcej. To tak na marginesie. A teraz właśnie a propos tej jeszcze pełnej dekolonizacji tych właśnie pomiędzy jednym ciekiem wodnym a drugim zbiornikiem wodnym. Otóż no to sobie proszę wyobrazić, że teraz na przykład ci osadnicy, których zwyczajem jest na przykład taki, wiecie Państwo, był zwyczaj u Fremenów. Składanie ofiary z wilgoci swojego ciała, czyli przed komuś tam, prawda, przed jego nosem, albo na niego. I to był taki największy zwyczaj. No więc owi Fremeni, którzy robią to teraz podobno masowo na Starym Mieście, na chrześcijańskie kościoły, zresztą codziennie macie Państwo wideo, bo tam teraz zaczęli z tego CCTV pokazywać praktycznie codziennie, to jest jedno, dwa, trzy wideo. Że albo jakiegoś tam... Ostatnio właśnie im się widocznie znudzili muzułmanie, przerzucili się na chrześcijań. Teraz sobie wyobraźcie, że oni tutaj w liczbie miliona albo dwóch przyjeżdżają do Polski. No to ja zaczynam być naprawdę dużym zwolennikiem w takiej sytuacji deklaracji Balfoura. Już ci, którzy tutaj są, już nam wystarczą, tak? Ci, którzy jeszcze nie uciekli przed wymiarem sprawiedliwości. Ja mówię o tych biznesmenach. Jest paru takich, których notabene nie uciekli, ale ja mi się wydaje, że mieli już przygody tutaj z wymiarem sprawiedliwości, bardzo znani zresztą. Ja przypuszczam, że dlatego, że tam ich bardziej ścigają, prawda? Albo tam mają go, albo komuś tam pieniądze są winni, wiecie Państwo, to różne rzeczy się zdarzają, więc oni wolą siedzieć tutaj, nie wiadomo po co, ale wyobraźmy sobie ich więcej. Wyobraźcie sobie Państwo takiego Ben Świra na przykład tutaj, albo tą słynną młodzież ze wzgórz, która notabene potrafi nawet własnych żołnierzy atakować i robić im krzywdę, tak? Już nie mówiąc o tym, że jak dopadną kogoś innego. Zresztą widzieliście Państwo, był teraz Dzień Flagi, jak oni tak pięknie, tak takim szeregiem, jak te biedne zakonnice, tacy ludzie w fiolecie, którzy są, prawda, w tej purpurze, jak państwo zobaczycie ich, to jest straż kościelna, to znaczy to jest straż albo maronicka, albo katolicka, to już nieważne, to są organizacje właśnie chrześcijańskie i jak widzicie państwo ludzi w takich koszulkach, to ich zadaniem jest chronienie przed takimi atakami. Oni nie mają oczywiście nic, w związku z tym chronią własnym ciałem i jak właśnie przeprowadzają we czterech czy pięciu taką zakonnicę, która tam gdzieś przechodzi w tym starym mieście, a takie dwa szeregi tych tak robią taki krok do przodu i taki krok do tyłu, tak żeby przestraszyć, nie? No wyobraźcie sobie na ulicach naszych miast. Więc ja już wolę, proszę państwa, mamy w Warszawie populację 3000 dzików. To już wystarczy, tak? To bardziej miłe stworzonko. Do dzików też one są pod ochroną, więc żadnej krzywdy nie można robić. No i tutaj pewnie byłoby tak samo, więc krótko mówiąc, nie, to jest bez, czy niechaj pozostaną już tam, gdzie są, przy czym może tam jakiś z głosem rozsądku dojdzie do władzy. No, jest jakaś szansa, ta niby koalicja, która powstaje, co prawda tam jest Naftali Bennett, czyli jeden taki jak ci z prawicy, tylko z nimi pokłócony. Jest Joaf Gallant, który generalnie no nie jest jak gdyby, czy jest Jar Golan oczywiście, prawda, znaczy jest Jar Lapid, prawda, czyli człowiek o trzech babciach, jest, tam jest Jar Golan, to jest taki jeden, ale to też jest, państwa, znaczy jest to najbardziej normalny z tych wszystkich, których czytałem. On nawet uwzględnia możliwość z arabską partią raz koalicję, więc to jest w ogóle ewenement. Ale tam takich jest mało niestety. Znaczy było kiedyś więcej, teraz jest ich dużo mniej. No tam ci radykałowie jak gdyby wygrywają i to jest to nieszczęście tego narodu. A co więcej jeszcze... A najgorsze to jest to, że obrywa się akurat tym, którzy są na zachodzie, którzy nie chcą jechać do tamtego kraju właśnie ze względu na to, że tam tacy siedzą. Więc to chyba odpowiedziałem najbardziej kompleksowo, a jednocześnie najbardziej ogólnie jak się tylko dało. No ale sapienti sat, prawda? Państwo zrozumieliście, o co chodzi. Pytanie kolejne, jaka jest, proszę skomentować, irańskie pokazowe szkolenia z obsługi kałacha. A, to jest rzeczywiście fajne, to teraz o tym opowiem. Notabene, proszę państwa, a dlaczego nie u nas? Dlaczego u nas na przykład miały być strzelnice w każdej szkole? Te dzieciaki, jeżeli pojadą gdzieś i strzelą sobie trzy razy z wiatrówki albo raz z KBKS-u, to jest całe ich szkolenie wojskowe. Wiecie państwo, ja pamiętam, jak ja jeszcze uczyłem na Akademii Obrony Narodowej, która jeszcze wtedy się zajmowała obroną, a teraz to już się tylko sztuką zajmują, wiecie państwo, czyli rzeźbiarstwo, malarstwo i tak dalej. Sztuka nowoczesna, tak, instalacje w terenie z betonu i żelaza, więc na Akademii Sztuk Pięknych i Wojskowych to mi mówili studenci, ja nie wierzyłem im, to mi mówili studenci, ja uczyłem na Wydziale Strategiczno-Obronnym, to są tacy ludzie, którzy, część z nich notabene później miała iść tam, ale to akurat ci byli cywilami. I oni mówią, że oni żadnych strzelań w ogóle nie mają. Że jak sobie robią strzelania, to robią sami. To znaczy sami gdzieś tam jeżdżą na strzelnicę, tutaj w ogóle w ramach tego to nic nie mieli. Może to się teraz zmieniło. Natomiast no, jeżeli chodzi o takie szkolenia, proszę państwa, no, w Polsce każdy powinien mieć tego typu szkolenie. Znaczy przejść, nie wiem, czy w miejscu pracy, czy w szkole, czy za pośrednictwem mediów. Powinien umieć się posłużyć bronią, jeśli tą broń do ręki dostanie, a nie uczyć się w ten sposób, że stary, masz tego... Kałacha, idź na front, za którymś razem dojdziesz, prawda, którą stroną się strzela, tak? To jest tak, jak było kiedyś, zdaje mi się, u Sapkowskiego, czy gdzieś tam było, czy kogoś, się pamiętam, był taki, czegoś, no, nie, to nie u Sapkowskiego. Było właśnie, że jak ktoś dostawał dzidę i zostawał kopijnikiem, to za którymś, najpóźniej za drugim razem orientował się, którą stronę jest która, tak? Więc, no to tak nie może być, tak? We wszystkich tych krajach, nawet ościennych, są jakieś takie programy. Tym bardziej, że dostęp tam również do broni jest większy. U nas jest mniejszy, ale co więcej, tak samo szkolenia takie na przykład z pierwszej pomocy. A nie, że człowiek będzie się uczył wtedy, kiedy trzeba będzie dopiero komuś przyszyć ucho na przykład, czy coś. Więc krótko mówiąc, moim zdaniem takie szkolenia powinny się odbywać w ramach jakiegoś programu państwowego. Powinny się odbywać również dla szkół, bo to, co w szkołach jest w tej chwili, to jest... dramat, tak? To jest grecka tragedia połączona z dramatem, połączona z pastiszem, połączona z czym jeszcze? Farsą i na dodatek jeszcze Benny Hill, prawda? Tak, z głową jeszcze. I to jest właśnie wszystko, co można powiedzieć o tym, jak się dzieci tam tych właśnie rzeczy uczy. Więc one sobie, no, na pewno sobie poradzą. Plecak i Znaczy, powinni w takim razie alternatywnie uczyć tak, jak najszybciej spakować plecak i dawać dyla, tak? Znaczy, bieg, prawda, z przeszkodami na 5 kilometrów wystarczy i umiejętność znalezienia kierunku od Odra, prawda, w którą stronę jest Odra, przy pomocy właśnie tych różnych umiejętności tam znajdowania po mchu, który obrasta zawsze kamienie ze wszystkich stron, nie chce nigdy od północy. No dobrze, mam kolejne pytanie. Jaka jest sytuacja chrześcijan w Iranie? Jak tamtejsze prawo odnosi się do funkcjonowania innych religii? Czy, tak, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie od Gekon 120, też bardzo dobre, będzie dotyczyło zapaty. Też bardzo dobre, więc odpowiadam. Znaczy, generalnie, jeśli chodzi o same kościoły, to w Iranie są setki chrześcijańskich kościołów i zakonów, znaczy i klasztorów, przy czym 300 jest na pewno czynnych. Są również też, znaczy w sumie jest 490 jest wpisanych do rejestru zabytków, zidentyfikowano 300 do 450. Są również domowe wspólnoty chrześcijan, konwertytów, ale one są zwalczane. To znaczy nie uznaje się ich za legalne kościoły. Jeśli chodzi o religię państwową, to jest w konstytucji napisany artykuł 12, możecie Państwo wejść na konstytucję Iranu i zobaczyć. On uznaje szyizm, tak? Mówi też, że inne szkoły islamu, Hanafi, Szafi, Maliki, Hanbali i Zajdi mają być szanowane, bo oni Zajdytów nie uważają za szyitów, trzeba pamiętać, czyli tych Huti. Mają być szanowane i mogą działać w sprawach kultu, edukacji religijnej i prawa osobowego. Sunnici natomiast twierdzą, że mają często problemy z budową meczetów w dużych miastach, z dostępem do stanowisk państwowych. Religie uznawane oficjalnie w każdym razie to są te inne niż islamskie, to są chrześcijanie, Żydzi i Zarotosztrianie i mogą jak najbardziej kultywować swoje kulty, mogą wykonywać obrzędy, mogą działać według własnych norm, swoich osobistych oraz edukacji religijnej w granicach prawa. Na przykład to, że na przykład święto Newroz, zresztą jest bardzo, w ogóle to jest tak, że Iran pomimo tego, co się pisze, jest niezwykle tolerancyjny, albo może inaczej. Tolerancyjny to może jest złe słowo. Kultywuje bardzo dużo elementów pogańskich ewidentnie, które mają świadczyć o perskiej tożsamości. Czy historycznej tożsamości, żeby jeszcze być bardziej precyzyjnym. W związku z tym to nie jest tak jak u sunnitów wahhabickich, gdzie wszystko, co jest historyczne i co na przykład było przed islamem, musi zostać zburzone, zrównane z ziemią i tak dalej. Tutaj wręcz przeciwnie, nawet ta wolność religijna właśnie szczególnie i Zaratusztrian i na przykład właśnie Kurdowie Newroz mogą obchodzić, a nie wszędzie się na to pozwala. Wydaje mi się, że w Turcji było też zakazane przez pewien czas, nie wiem czy dalej jest. Więc i tak dalej, tak? Więc co więcej, są jeszcze zagwarantowane miejsca w parlamencie, chrześcijanie mają, znaczy są dwa dla Ormian, jedno dla chrześcijan asyryjskich i jedno dla Chaldejczyków, jedno dla Żydów oraz jedno dla Zaratusztrian, tak? Więc to jest zagwarantowane minimum, oczywiście jeżeli dostaną się z innej listy, no to wiadomo, ale to już nie są traktowani, prawda, jako przedstawiciele tychże mniejszości. Notabene ostatnio w Teheranie otwarto całą wielką stację metra, która jest poświęcona tylko i wyłącznie. Ona akurat, już nie pamiętam z jakiej okazji czytałem, przepraszam, to już Memoria Fragilis. Ona chodzi o jakiś kościół i z nim relacje. W sensie została otwarta cała wielka stacja metra, gdzie są sceny biblijne, pokazano oczywiście Jezus, Maria, prawda, i tak dalej, cała historia Jezusa. Chyba cała jest przedstawiona. Więc jakby to taka typowo chrześcijańska z krzyżami, z takimi rzeczami. No, pokażcie, proszę Państwa, coś takiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich albo w Arabii Saudyjskiej. Albo w innych sojuszniczych, zaprzyjaźnionych i jakże tolerancyjnych krajach sunnickich. To tak na marginesie. Natomiast teraz dalej. Czy mam jeszcze kolejne pytanie od tego samego dżentelmena, który się nazywa, jeszcze raz przywołam, bo dobre pytanie daję zaraz. Gekon 120. Czy istnieje w Meksyku ruch zapatystów? No tak, oczywiście, dalej istnieje. Przypomnijmy, proszę Państwa, że ruch zapatystów nie był w tej samej formie, prawda? Przypomnijmy, że po powstaniu 1994 roku się zmienił. EZLN ogłosił rozwiązanie swoich dotychczasowych struktur cywilnych, czyli autonomicznych gmin zapatystowskich, Mares i Rad Dobrego Rządu, ale sam ruch się nie rozwiązał. To raczej jest reorganizacja i również reorganizacja w obliczu, krótko mówiąc, karteli, którzy tam rosnącej przemocy. EZLN, od razu powiem, to jest Ejército Zapatista de Liberación Nacional, czyli Zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego. To jest ruch, który powstał w stanie Chiapas. Ujawnił się 1 stycznia 1994 w dniu wejścia w życie właśnie układu NAFTA. Zapatyści oczywiście odwoływali się do Emilio Zapaty, przywódcy rewolucji meksykańskiej z początku XX wieku. To była armia, to były autonomiczne wspólnoty indiańskie z własnymi szkołami, klinikami, strukturami samorządu. Antyliberalną, antycentralistyczną i ewidentnie lewicowo-socjalistyczną retoryką. W tej chwili mamy z takich najważniejszych postaci, to jest subkomandante Marcos, subkomandante Galeano i jeszcze subkomandante Moises. Prawda? To jest to. No, mogę więcej opowiadać, ale to pewnie nie wszystkich interesuje. Także tak jak najbardziej ruch zapatystowski istnieje. Dobra, teraz przechodzimy jeszcze do super czatu kolejnych pytań. Państwo pozwolicie, że jeszcze się wezmę sobie moją wersję koktajlu Miedwiediewa. To jest tak, więc o anegdotkach powiedziałem, mówię o takich neutralnych sytuacjach. Dobrze, to czasami będę wplatał, proszę Państwa, takie neutralne sytuacje. Jako kierowca, kolejne z superchatu, jako kierowca tira chętnie pozyskam drogą kupna wielbłąda do kluczy, to już mówiłem, to mam taką koncepcję właśnie w wersji 1:1 specjalnie. Duża ciężarówka, duży wielbłąd. Teraz jest tak. Czy Trump może wykorzystać sprzeciw Senatu do wojny, aby wycofać się z cieśniny, mówiąc, że on chciał zaorać Iran, ale zły Senat, Kongres mu nie pozwolił? To jest trochę trudne. To jest dobry kierunek, ale nikt tego nie kupi niestety, bo to jest tak, najpierw Senat, potem Izba Reprezentantów muszą przyjąć dokładnie jednobrzmiącą taką deklarację, a potem ona trafia do niego i on musiałby to jeszcze zawetować, a potem oni musieliby weto odrzucić. Nie mają większości do weta, nawet gdyby mieli do tych kolejnych. Także tak, to byłby mądry i rozsądny pretekst. Wiecie Państwo, bardziej rozsądny byłby taki, gdyby przywołano tą rezolucję teraz, tylko tą rezolucję o uprawnieniach wojennych. Czyli on nie dostaje dalej zgody, czyli Kongres nakazuje mu wycofanie wojsk w ciągu 30 dni. No to w sumie ta wojna mogłaby trwać 90 dni. Tak, to jest bardzo dobry pomysł i tak mógłby zrobić, ale tego nie zrobi. To jest niestety, my cały czas próbujemy tego człowieka tłumaczyć przez pewną racjonalność, a gdybyśmy się wznieśli na wyżyny irracjonalności i generalnie właśnie, coś musielibyśmy ze sobą zrobić, prawda? Bo taki człowiek normalnie myślący pewnie nie jest w stanie nadążyć za umysłami takich geniuszy, więc już po tym jakbyśmy, czy to chemią, czy fizyką, prawda, się posiłkując, krótko mówiąc, natomiast jego działania są irracjonalne, one jemu szkodzą, krótko mówiąc, i całemu zresztą temu ruchowi prawicy. Ale to jemu jest wszystko jedno. On odpowiada już przed Bogiem i historią. Zresztą mówię Państwu, ja wiem, że oczywiście ten serial Boys ostatnio niepotrzebnie przywołuje. To nie jest mój ulubiony, ale akurat ten pomysł... Aha, mam nie spoilerować. Na razie ten pomysł na... No nie mogę powiedzieć, trudno. Na razie to, co zrobił Homelander i to, co tam próbowano dla niego zrobić już na samym końcu tej serii, to przypomina te tendencje Trumpa. No, już się przedstawił się jako przecież ten lekarz pogotowia, czy co tam jeszcze on nie opowiadał, że jest. Dobra, to teraz, proszę Państwa, jeszcze przechodzę do all, prawda, czyli do teraz pytań. Jak nie ma więcej na superczacie, to przejdę do pytań na normalnym czacie. Dobrze, weźmiemy to. I wiecie Państwo, i teraz mi zniknęło, było bardzo dobre pytanie. Pytanie. Dodajmy, add to broadcast. To proszę bardzo, nie wiem, czy je widać. To jest pytanie, czy w związku z niekontrolowanym napływem imigrantów i rażącą niekompetencją rządu w Londynie istnieje ryzyko uaktywnienia się IRA i reaktywacji konfliktu w Irlandii Północnej? Nie sądzę. Znaczy, ona się może reaktywować z różnych przyczyn i z różnych powodów, ale raczej to jest bardziej problem, jeżeli grup nacjonalistycznych, to grup nacjonalistycznych brytyjskich. Tak? Znaczy, IRA jest... Po pierwsze, trzeba pamiętać, że IRA jest trochę... jest silnie nacjonalistyczna i te różne odłamy były w różnych czasach inspirowane różnymi ideologiami, tak bym powiedział. Tak, może już nie robić jakiegoś wykładu, ale wydaje mi się, że to jest na pewno za mało do takiego konfliktu, szczególnie w Irlandii Północnej. Gdyby rząd irlandzki coś takiego robił, to jest zupełnie inna sprawa. Tak? Więc to tylko tyle mogę powiedzieć. No, znaczy nie sądzę. Sądzę, że raczej prędzej możemy się spodziewać powstawania jakichś ultranacjonalistycznych grup, na razie spontanicznych, potem zorganizowanych w samej Anglii, prawda? W samej Wielkiej Brytanii, rozumianej jako Anglia, Szkocja, ale głównie w tej części angielskiej, Anglii, Walii, prawda? Teraz jest kolejne pytanie, czy w związku pan jeszcze być gościem na kanale? Nie, nie sądzę. Psychiatrzy się wypowiadali, że Trump już nie halo. Nie, ten, proszę Państwa, zdał trzy razy, sam powiedział, że zdał trzy razy, potrafił kropki połączyć, nie wsadził sobie długopisu do nosa, więc zdał ten test na bycie prezydentem normalnym, więc tak. Powie pan coś o ekonomii Egiptu? Tak chętnie, ale nie dzisiaj. To w ogóle jest tak, oni są rzeczywiście w czarnej i u wielbłąda i idą do przodu. Tak, proszę Państwa, są nad przepaścią i generalnie robią dzielnie pierwszy krok. To jest podobna sytuacja jak w Egipcie, jest zresztą w Pakistanie. Tak? To są kraje oba, które nie są w stanie podźwignąć się za bardzo finansowo, a co więcej, te kolejne kryzysy je dobijają. No przecież teraz kolejny kryzys przecież polega też na tym, że statki przestały też pływać, nie przepływają przez Ormus, ale tym bardziej przez Suez. W związku z tym, a te wszystkie jeszcze próby, które się pojawiają, na przykład budowy rurociągów przez Syrię aż do, znaczy z Iraku na przykład do Syrii, kolejnych dużych, czy z Arabii Saudyjskiej właśnie też do Syrii, one powodują, że znowu tym mniej będzie rzeczy pływało przez ten Suez. A to jest jednak istotny element gospodarki. Nie widziałem jeszcze aktualnych danych dotyczących strat, ale to jest gospodarka, która funkcjonuje od datku do datku, prawda? A teraz jak jeszcze Arabia Saudyjska jest również w czarnej, choć mniej czarnej, jak w miejscu, w którym słońce omija, tyle tylko, że oczywiście ona na innym poziomie, bo tutaj Egiptowi brakuje pojedynczych miliardów, a Arabii Saudyjskiej pojedynczych dziesiątek miliardów, ale ponieważ to jest główny sponsor Egiptu i oni teraz mają problemy, więc nie wiadomo, jak chętnie będą się tym majątkiem dzielić. I to jest dopiero problem dla Egiptu. Więc, no ale to mówię, to jest na dłuższą dyskusję. Teraz tak, czy jest główną przyczyną konfliktów na Bliskim Wschodzie w ostatnich dekadach? Tak, no, to jest oczywiste, że jest. Ale wiecie Państwo, nawet nie sama deklaracja Balfoura, tylko to jest błąd ONZ-u, bo ONZ nigdy nie powinien pozwolić na taką sytuację, w której w wyniku jego rezolucji powstaje tylko jedno państwo. Nie wiadomo dlaczego oparto się o opinię innych państw arabskich wtedy, natomiast nie zapytano się ludności lokalnej. A inne państwa arabskie, no mogły nie chcieć mieć, prawda, państwa położonego tam, gdzie chce, tym bardziej, że zaczęło za chwilę już leżeć tam, gdzie one były. Natomiast nie spytano się ludności lokalnej i nie doprowadzono, jeżeli już była władza mandatowa i później była władza ONZ-owska, i to jednak był to protektorat, no, system powiernictwa, to było terytorium dawne mandatowe, więc powinno ONZ wtedy doprowadzić do powstania drugiego państwa i wtedy nie byłoby tego problemu. Albo nie byłby taki. Natomiast teraz jest to tak, że to jest już problem, który, proszę Państwa, no to państwo walczy jednocześnie z 5-7, aktywnie atakuje terytoria ilu państw. Już nawet trzeba byłoby zacząć liczyć, bo tego już jest tyle. Jest bez liku w każdym razie. Teraz jest pytanie, czy opowie pan w części edukacyjnej o IRA? Wiecie Państwo, tak, spróbuję opowiedzieć, chociaż tutaj jest problem, bo musicie Państwo pamiętać, że w ogóle opowiadanie o tych organizacjach, ja myślę, że ja to o tym opowiem, ale niestety w części zamkniętej, to znaczy dla patronów i na Spotify'u. I to nie dlatego, żebym nie chciał, tylko po prostu trzeba pamiętać, że YouTube bardzo źle podchodzi do... No właśnie mamy przykład z dnia dzisiejszego, kiedy na jednym z kanałów, kiedy oni wymienili nazwę, zacytowali nazwę organizacji terrorystycznej, a właśnie takiej, która się podpisywała nawet pod... To im to zdemonetyzowali. I teraz odwołania nic nie dają. Kolejne. Pomimo tego, że tutaj oczywiście treści historyczne, edukacyjne, oni rozumieją i ten algorytm też rozumie, a ci, co sprawdzają, to jeszcze bardziej rozumieją, że to, prawda, jest edukacyjne. No i tak, oczywiście. I wylądował, tak? Witam w Birmie. Ja już, Państwo, jeżeli chodzi w ogóle o Birmę i o Mianmę, to ja już ze dwa razy o tym opowiadałem. To jest skomplikowana sytuacja. Opisywałem te ugrupowania partyzanckie, ale jak tam się coś nowego wydarzy, tak o 13 jak najbardziej chętnie o tym opowiem. Teraz tak, to już było pytanie. Dobrze, o konkurencji się nie wypowiadam, tak? Państwo sobie, to państwo decydujecie, kogo oglądacie. No to jest, jakby ja na to wiele nie poradzę. Dobrze, 4888 osób i nie rośnie. Proszę Państwa, więc tak, czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania kolejne? Co Pan sądzi o ataku na, nie wiem, w ogóle o czymś, o czym to jest... Ja mówię, proszę Państwa, proszę pamiętać, że ja nie śledzę polskiej polityki, więc... Prośba Trump, IRS... Tak, to jest przepiękne, proszę Państwa. Ugoda. USA na stałe zrzekają się prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń podatkowych wobec Trumpa czy jego rodziny i firm. No, czy to jest nieodwołalne? No, oczywiście, że to jest odwołalne moim zdaniem i zaskarżalne, co więcej. Ale tak samo, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że Sąd Najwyższy w poprzedniej kadencji, za czasów Bidena, kiedy demokraci tak niewprawnie tego Trumpa próbowali po sądach ciągać, że to trafiła jedna z tych spraw do Sądu Najwyższego, on dostał jakiś taki kosmiczny, totalny immunitet. O, tutaj jakiś coś pisze, Józef Brunner, ojciec Barney. No, mówiłem, no. Państwa, prawda czasu, prawda ekranu, prawda munduru, tak? Więc tak, co więcej, prośba to już powiedziałem. Więc tak, Państwa, to jest tych elementów zawłaszczania państwa przez tam rodzinę Trumpa, są jakieś dziesiątki przykładów. Ja tego już nawet przestałem to śledzić, bo wiecie Państwo, to wtedy będzie miało znaczenie, jak to będzie miało wpływ na decyzje wyborcze. Dopóki on ma tak zwany teflonowy, czyli taki no nieprzemakalny, nieprzywieralny ten elektorat, czyli dopóki jego elektorat nie zacznie się od niego odwracać, to tak naprawdę to wszystko to jest tylko... No, demokraci będą to krytykowali, a jego ludzi, to po nich spływa, naprawdę. Podczas dzisiejszego odcinka mówił pan doktor, że miał być dowcip na live. No przecież mówiłem. Był dowcip na live. A, jeszcze ten drugi. A nie, że to takie powiedzenie było, bo to kiedyś, proszę Państwa, było kiedyś... To jest autentyczne. Kiedyś były takie różne bardzo fajne komentarze dziennikarskie zbierane, nawet różne zestawy. No i tam właśnie był kiedyś, kiedy tam na rynku Rajstop, bo wtedy Rajstopy, prawda, to był towar deficytowy, jak Państwo pamiętacie, prawda, Rajstopy dawano na Dzień Kobiet razem z goździkiem. No ale to wtedy, my się teraz tego śmiejemy, a wtedy tego kupić nigdzie nie można było. Więc albo w niewielu... Znaczy był to towar, w sensie duży popyt, mała podaż, o w ten sposób. No i wtedy właśnie któryś tam napisał, coś drgnęło w Rajstopach. No i oczywiście się tam wszyscy odpalili, no ale takie właśnie kiedyś zdarzały się lapsusy językowe. Komentatorom sportowym najczęściej, ale to się znowu nie nadaje do powtarzania. To Państwo pewnie znacie dużo lepiej niż ja. Jak Katar szybko się nie podniesie, to będzie ciekawie. No przecież ja mówiłem, Katar zakłada się, że naprawy mają potrwać nawet do 3 lat. Ja nie wierzyłem, myślałem, że tam rok, a rzeczywiście przeczytałem, tak? Tak oni to już opowiadają. Dobrze, jeszcze jakieś pytania, proszę Państwa. Jeżeli tych pytań jest godzina 31, nie doszliśmy nawet do 5000 oglądających dzisiaj. Coś muszę mówić nie tak. To jest koalang, bo YouTube zablokowałby kanał, gdyby mówiono normalnie. Tak, niestety. Czy rdzenni mieszkańcy Podlasia witali się per mbote? Tak, proszę Państwa, w ogóle wszyscy się ze mną witają per mbote. Powiedziałem też, że Państwo się... Parę osób się naprawdę przywitało w komentarzach per mbappe. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest piłkarz, tak? Również doktor Paulina Piasecka została uznana za doktor Patrycję. Pewnie w jakimś serialu jest, prawda, doktor Patrycja, więc ja powiedziałem, że już teraz to już zostanie. Łatwiej jest zmienić nazwisko na wizytówce i tam na tej stronie uczelnianej, niż teraz się kłócić, prawda, z publicznością. Czuję się pominięty jak lider na superczacie, ale co zaraz? Co z tym superczatem? Pan doktor żegrutuje, a ja realnie chcę wielbłąda do kluczy, tylko bez histerii. Okej. Okay. Tak, proszę Państwa, znaczy będą te wielbłądy, tutaj ta grupa inicjatywna, która chce robić ten sklep, powiedziała, że właśnie wielbłądy do kluczy takie. Znaczy ja nie wiem, czy takie będą, ale te są naprawdę fajne. Takie cuda robią w Chinach, więc takie właśnie wielbłądy, tylko oczywiście z jakimś tam wstążką na szyi, prawda, z kanału. Pewnie będą, więc no ale ja czekam, tak? Znaczy to niestety to już ładnie pan wygląda po barberze. Proszę Państwa, właśnie dlaczego? Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, bo ja jestem niestety nie dzisiejszy i jakoś tak nie rozumiem tego. Dlaczego zaczęto mówić barber? To a nie możemy mówić cyrulik? Proszę Państwa, Państwo przyjdziecie, zapytajcie się Państwo takiego barbera, czy jest cyrulikiem, prawda? I no, to się chyba nazywało w Polsce cyrulik, ten barber, taki co tam golił, prawda, strzygł, zęby wyrywał. To tam było, tam połowa jest świadczeń NFZ-owskich można. O właśnie, można się takiego barbera powiedzieć, czy on jest, jak, że jakby, jak się nazwie Cyrulikiem, to dostanie uprawnienia do tam połowy świadczeń w ramach NFZ-u, tak? Okej, okay, więc, ale dziękuję, że ładnie wyglądam. Co więcej, tutaj mam jeszcze, tak opowie pan Cześciu Dezira, to było. Dziękuję za wytrwałość w prowadzeniu podcastu. Jest pan najlepszym wykładowcą, jakiego spotkałem. Dziękuję. Trump może coś przeciw Senatu? No nie, no ja tutaj nie widzę nikogo pominiętego. Nie wiem. To proszę pytać tutaj w takim razie. To jest tak, czy USA nie atakowały instalacji naftowych na wyspie Hark, bo Chiny nie atakowały. Nie atakowały, akurat nie wiem, czy one są na wyspie Hark. Mi się wydaje, że akurat nie, że one tam są w interiorze. Nie zaatakowały. No musicie państwo pamiętać, że tak czy inaczej największym problemem dla Stanów Zjednoczonych, wbrew pozorom, to nie jest cała ta wojna, nawet jej koszty, tylko będzie taka sytuacja, w której gdyby doszło do wymiany ognia teraz i gdyby na przykład oni zbombardowali pola naftowe, instalacje naftowe, na przykład i elektrownie Iranu, Iran odpowiedziałby zniszczeniem elektrowni i na przykład tych kilku pól naftowych i głównych instalacji, no w Emiratach są dwie praktycznie, Fujairah, ten wschód-zachód, rurociąg w tym w Arabii Saudyjskiej, może jeszcze to pole północne w Katarze i coś jeszcze, tak? Plus konkretne elektrownie, oni nawet wskazali, które elektrownie i które mosty. A jak pisze CIA, czyli siewcy pokoju, to oni mają do tego zdolność, bo zachowali 75% rakiet. Oczywiście teraz jest mówione, że one są wykopywane z podziemi, takie opowieści, prawda? Bo one przecież muszą wyjechać z podziemi tym jednym wyjściem, które notabene, proszę państwa, uwaga, to jest najcudowniejsze. Tak przy okazji, a propos propagandy, no nie wiem, dla mnie to jest po prostu tak głupie, że aż śmieszne. Iran przez całą wojnę strzelał tymi rakietami, tak? To państwo się zgodzicie, że do ostatniego dnia wystrzeliwał rakiety. Co więcej, uwaga, sami Amerykanie pokazali na zdjęciach satelitarnych, możecie państwo sobie sięgnąć do prasy, część niestety jest zakłódkowana, ale część nie, że Iran przed samą wojną sam zasypał betonem, gruzem, no tam różnymi rzeczami, wejścia do tych właśnie miejsc. Ale dlaczego? Właśnie dlatego między innymi, żeby tam jacyś komandosi sobie nie weszli, prawda, i tam czegoś nie zabrali albo nie wysadzili. Więc było to widać, bo ciężarówki, które zwoziły jakiś beton jeszcze. A teraz Amerykanie twierdzą, że tak jak gdyby zdolności strzelania przez Iran się zmniejszyły, bo Amerykanie jeszcze dodatkowo to zasypane i jeszcze bardziej zasypali. To czym w takim razie, to jak przemycali przez całą wojnę, przez cały miesiąc strzelanie, jak oni przemycali te rakiety? Ja mam taki tip, że może jest A, inne wyjście, B, są tam takie dziurki w ziemi, które się nazywają silosy, które się otwierają, wylatuje rakieta, a potem one się zamykają, tak? I tyle, tak? No bo jeżeli nie, no to w takim razie ktoś inny strzelał, no bo to na pewno nie Iran. Więc widzicie państwo, no takie po prostu cuda są opowiadane. Opowie pan o części, tak, o Ira już powiedziałem, bo to się pewnie przewija i dlatego ja to widzę cały czas te same. Przepraszam, muszę państwa przewinąć jeszcze ten czat. O, jest. Tutaj było, o dowcip już był, tak już było mówione. Dziś podobno wiadomo, jaki kanał startuje, wiadomo gdzie. Więc tutaj bym upatrywał lekko mniejszej frekwencji. No dobrze, proszę państwa, ale to już się skończyło pewnie. A zresztą, proszę państwa, no... Nie, dobra, jest 4918. Dobra, dociągniemy do 5000. Będę gadał, proszę państwa, dopóki najwyżej część z państwa na poranek przyjdzie tutaj. A, dziś jest mecz. A, to w ogóle, jak dzisiaj jest mecz, to po co ja tutaj w ogóle robię? Otóż tak, co jeszcze... No tak, jak mają studzienki teleportacyjne, tak, to jest najbardziej, ja się czekam w kolejnej analizie CIA podchwyconej przez naszych ekspertów, będzie właśnie to studzienki teleportacyjne, nielegalne oczywiście. Tak jest, złotych telefonów nie będzie, proszę państwa, te gadżety mają być takie naprawdę, o, Golibroda, proszę bardzo, no ale tak, jak pójdę do Golibrody, to on się odmówi strzyżenia wszystkiego, co jest poza tym. Teleportowali, tak jest, o Filipinach bardzo chętnie mogę opowiedzieć. O kontekście napływu Filipińczyków do Polski mogę, bo nie, się nie znam specjalnie, ale mogę generalnie powiedzieć, że Filipińczycy są wielkimi migrantami na przykład do krajów Zatoki. Powstaje pytanie, co oni stamtąd zrobią, bo oni najczęściej tam służą jako pomoce domowe, zresztą były liczne przykłady tam i przypadki jakichś dramatów, procesów, takie rzeczy, bo oni tam jakąś krzywdę robili. Natomiast oni są bardzo chętnie wynajmowani, szczególnie w różnych rodzinach chrześcijańskich, ze względu na to, że prawie wszyscy są chrześcijanami i prawie wszyscy są jeszcze katolikami. Więc bardzo często oni ta migracja jest migracją zarobkową bardzo świadomą, tak? Znaczy przyjeżdżają konkretne osoby do konkretnych prac, ale poza tym to nie moja bajka, tak? To wielbłądy są z Chin, wielbłądy są też często, no a oczywiście, że są również w Chinach, proszę zobaczyć. Tylko te wielbłądy, one są bardziej kudłate, tak? I mają inaczej garby. A może i państwo tam, gdzie chce, strzelało dronami identycznymi do tych irańskich z terytorium Iraku? Tak, to jest możliwe. Znaczy, ja już mówiłem o tym, że te dwie bazy, których nie było, które teraz są, których rząd nie może znaleźć, ale lokalni Beduini nie takie rzeczy znajdowali na pustyni, to oni mogli stamtąd właśnie strzelać dronami, tymi, które uderzyły w niektóre instalacje w Arabii Saudyjskiej, szczególnie takie, do których się nikt nie przyznawał. Co z tymi tankowcami? Właśnie, proszę państwa, to jest największy dramat, bo ja nie byłem w stanie tego sprawdzić. Do ostatniej sekundy dosłownie, kiedy tutaj byłem z państwem, do ostatniej sekundy sprawdzałem, co tymi tankami, wiecie państwo, jest opisane dzisiaj rano i ja dlatego państwu powiedziałem, że trzy tankowce próbują forsować cieśninę Ormus i to takie załadowane do pełna, czyli jak je tam coś trafi, to łunę będziemy widzieli aż u nas, tak? Znaczy wszyscy za wyjątkiem naszego MON-u, nasz MON nigdy nie zobaczy, nawet żeby to było kilometr od nas, więc krótko mówiąc, i one tam, część z nich, jeden chyba wyłączył, a chyba w tej chwili dwa wyłączyły te trackery. Jeden jest koreański, a dwa są chińskie. One notabene wiozą nie irańską, tylko zdaje mi się iracką i kuwejską ropę, no ale tak czy inaczej. I oni tam płyną, no jeżeli dobrze widziałem, to nie tym takim szlakiem, które IRGC narysowała, że to trzeba tam prawie że na plażę wyjść, prawda, podwinąć kieckę i ten, czy szatę i po plaży jak ci na między nami jaskiniowcami zasuwać, tylko środkiem tam, gdzie miały być miny, piraci, IRGC i generalnie potwory morskie. I jeszcze okręty podwodne, więc i oni tamtędy płyną. Natomiast teraz nic nie wiadomo, więc po prostu nie pojawiła się żadna informacja. Szukałem, sprawdziłem tego trackera, no to ja może ja mam jakąś darmową wersję, więc to może nie pokazuję na żywo, ale tak jakby ich nie było, więc albo już na dnie z honorem lec, że tak powiem, i tak, albo się zamienili w podwodne, albo włączą te trackery dopiero jak odpłynął dostatecznie daleko. Ja państwu powiem, że tam generalnie, czy Chiny to pasmo nieustających sukcesów? Nie, no proszę państwa, to są sukcesy i porażki, tak? Natomiast jakoś sobie radzą, no znaczy, może inaczej. Jakbyśmy, wiecie państwo, z Chinami, jak się czyta prasę zachodnią, to jest mniej więcej tak samo jak z wyczerpywaniem się amunicji w Rosji. Bo państwo pamiętacie, liczni specjaliści od Rosji, najczęściej samozwańczy, opowiadali o tym, że za miesiąc się skończy amunicja. Jak się mnie pytano, co oni zrobią, jak im się w magazynie skończą amunicja, to powiedziałem, to pójdą do drugiego magazynu. Piąty rok wojny nie skończyło się, ale za miesiąc się skończy. Faktem jest, że nie mówili za miesiąc od kiedy. I tak samo trochę jest z Chinami. Chiny ciągle padają. Ja pamiętam od mniej więcej 3 lat, jak zacząłem sobie śledzić te właśnie wskaźniki ekonomiczne chińskie, od tak sobie dla chociażby dla sportu, to zauważyłem, że są za każdym razem informacje. Katastrofa, załamanie rynku, chiński wzrost 5% PKB nie zostanie dotrzymany, będzie 5,8. Potem się okazuje, że jest 4,8. Potem się okazuje, że jest 5,5, cisza. I później przy następnym. No więc Chiny co prawda nie spadły, ale poniosły klęskę jakąś tam, prawda? I to z tymi wskaźnikami ekonomicznymi tak jest ciągle, więc no, o Chinach, tak jak o Rosji, jest ciężko mówić, bo to są tak upolitycznione komunikaty, że za każdym razem ktoś jest tam, nie wiem, sajgonko sceptyczny, czy jak to tam się nie nazywa. Koreański przepłynął, no właśnie nie wiem, tak? No właśnie, bo to jest tak, że czy statek, o którym pan pisze, czy statek, o którym pan wspominał, koreański przepłynął, czy nie, próbowałem na trackerze i nic. No właśnie, mówię, no i nic, właśnie, ja też nie widzę. Czekam, może, proszę państwa, to będzie jutro Kepler albo Bloomberg pewnie w nocy albo rano coś powiedzą. Jaki mecz, nie wiem, tutaj ktoś napisał, że jest mecz. Ale nie wychodźcie państwo, jeszcze 3 minuty. Także czy faktycznie wygląda to, że USA lubi najbardziej już tylko państwo położone tam, gdzie chce i Rosję? No nie, są jeszcze jakieś tam mniejsze państwa, które gdzieś tam Amerykanie czasem lubią. Jakie są dla tych, co nie oglądają, to kopanej piłki. No dobra, ale w co kopanej? A jak te stucienki ukradli ci ja? To prawda. Teraz mamy artysta strzeżenia wielbłądów. Tak jest, dziś jest mecz, znowu ktoś napisał. Ci, a nie pochwali się. Proszę ilość widzów mnożyć razy dwa, bo rodziny oglądają. Okej, okay, super. Także ja się oczywiście cieszę bardzo z tego powodu, ale algorytm bezlitośnie zlicza tylko jeden odbiornik. Coś jeszcze tutaj u Państwa mam, jakie nastroje są wśród Rzymian. Dobra, Państwo, to tak, to teraz już zaczynamy zmierzać do końca, ale zanim zmierzymy do końca, to jeszcze tak, przypominam, że w sobotę będą spotkania pod Baobabem, one będą o godzinie 13, ponieważ na mnie nakrzyczał algorytm, że słaby był ten poprzedni z drzewkiem, to ta miniatura, więc teraz jest miniatura taka. Więc koledzy się nie obrazili, ich studenci szczególnie będą mieli używanie, bo pewnie będą tam prosili, żeby oni w tych strojach też występowali na uczelni. Także będziemy mieli to w sobotę, więc już dzisiaj zapraszam, zapowiadam, to będzie w sobotę o godzinie 13. Jak Państwo macie jeszcze też jakieś pytania, choć my wybierzemy głównie zagadnienia, tak? Natomiast bardzo bym prosił na piątek więcej pytań tutaj do live'u, tak? Państwo zadajcie bardzo dobre pytanie, jeżeli ja mam wcześniej trochę te pytania, to mogę też Państwu przygotować odpowiedzi, bo ja też na wszystkim się nie znam. No, jak na czymś się zupełnie nie znam, to w ogóle się mówię, że nie znam albo nie odpowiadam. Natomiast na tym, na czym się znam, mogę Państwu też czasem przygotować jakieś ciekawe dane. Takie jak na przykład... No i miałem oczywiście odpowiedzieć o Boliwii, ale już nie odpowiedziałem, to już zapomniałem niestety, no. Tankowcy robią uniki, tak? Państwo, taki tankowiec to jest, Państwa... Oczywiście on tam może sobie, no właśnie, tam po prostu za wartość artystyczną może dostać, za szybkość. W Poznaniu też jest sporo Filipińczyków. Balwierz pełni też funkcję dentysty, nie tylko. Golibroda, Golibrod. Dobrze, a Cyrulik w takim razie? Jeżeli ktoś się zna, to mam prośbę później o odpowiedź. A jakby Boots on the Ground, a potem kongres kazał im się wycofać w 30 dni, to jakby to rozegrali propagandowo synowi Półksiężyca. No kongres jakby wtedy kazał się wycofać, no to by musieli się wycofać, no i tyle. Taki w skali 1:1. Podam Państwu, właśnie, to jak mi Państwo tylko przypomnicie w jakichś pytaniach, bo ja niestety mogę zapomnieć z tej ilości materiałów, to sprawdzę Państwu, po ile są takie wielbłądy właśnie tam gdzieś, najbliżej chyba w Jordanii, na jakimś targu, i powiem Państwu, po ile można, ile kosztuje sprowadzenie takiego wielbłąda, jakby ktoś sobie tutaj chciał jako breloczek go później ciągać za samochodem, czy tam za torebką. Państwo sobie wyobraźcie, no, idzie dama, prawda, ma piękną torebkę, do tego breloczek i tam ten breloczek tam idzie z tyłu, prawda, i tam co jakiś czas, prawda, mówi po wielbłądziemu. Koreański płynie jest załadowany pod korek i na pełnej prędkości. Ja się nie dziwię, proszę Państwa, ale no, fantazja kawalerska to jest takie, że... Jeżeli to się przerodzi w brandery, czyli te takie, które służyły do przełamywania blokady, ale podpalone, to faktycznie jak tam popłynie, to za tą którąś tam flotę amerykańską, to będą uciekać przed nim. Się będzie paliło na cały region. Czy sytuacja w Mali ma... Oj, to są takie super pytania, dlaczego tak późno? No ja bym wcześniej bardzo chętnie powiedział, co z państwem islamskim w Chorasanie. Dopiero teraz takie pytania, proszę Państwa, opowiem następnym razem. Jest godzina 46, wszyscy powiedzą, że i tak przesadziłem, także proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za uwagę, dziękuję Państwu za wsparcie na superczacie. Przypominam o wsparciu na Patronite BuyMeCoffee.com, BuyCoffee.tu, tylko dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Przypominam też, że czasami też ci, którzy wspierają na Patronite, mają dostęp do różnego rodzaju materiałów dodatkowych. Jutro taki materiał będzie, bo dzisiaj już go nie zdążyłem dograć, akurat z Państwa położonego tam, gdzie chcę, ale to często są też o Frankensteinie również obyczajowe, których nie można na YouTubie opowiadać i tak dalej. Tak? Także to jest, jeśli chodzi o Patronite'a. No dobrze, proszę Państwa, i przypominam oczywiście Alkilaptan Bahu Alkafilat Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej, a ci, którzy nie oglądali, to dowiedzą się po raz kolejny. Uczymy się na spotkaniach pod Baobabem również języka Lingala. Także jak Państwo kiedyś sobie pojadą do Konga, to będziecie Państwo tam brylować po prostu i będziemy się właśnie uczyli czegoś nowego, ale czego, to już zobaczycie Państwo przy okazji kolejnego odcinka. Także dziękuję bardzo i mbote.